W naszym programie witamy naszych gości, pana Kazimierza Grajcarka, przewodniczącego Rady Sekretariatu Górnictwa Energetyki NSZ Solidarność.
Witam ojca, szczęść Boże, witam radiosłuchaczy.
Pana Jerzego Gawędę, przewodniczącego NSZ Solidarność przy Solino SA.
Witam.
I pana Andrzeja Dymel, zastępcę przewodniczącego Solidarności.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Tematem naszej dyskusji w rozmowach niedokończonych był i jest nadal w tej chwili protest głodowy w Solino. Było wiele telefonów w audycji telewizyjnej. Dzisiaj w tej chwili jest czas, byśmy ten program i te tematy kontynuowali. Mam takie pierwsze pytanie. Wtedy, kiedy protestowaliście i protestujecie, kto was odwiedził? Kto was odwiedził ze strony może Urzędu Rady Ministrów, władz wojewódzkich, samorządowych? Czy ktoś w ogóle do was przyjechał, rozmawiał ktoś z wami?
W trakcie protestu nikt nas nie odwiedził, oprócz związków zawodowych, które nas reprezentują. Władze samorządowe w ogóle się tym tematem nie interesują. Nawet nie odwiedzili nas sami radni, a mówimy tu, że jesteśmy na terenie, na którym jest ponad 25% bezrobocia. To jest to bardzo trudny teren. Ja z tego miejsca chciałem za to, że nas się nie odwiedza i nie interesuje tym problemem, szczególnie pozdrowić władze samorządowe. Tak, państwo trzymajcie dalej. Ja rozumiem, że problem bezrobocia jest nieistotnym problemem, żeby się nim zajmować. Że problem migracji zarobkowej, to coś to jest za problem. Niech się ludzie włóczą po Europie i niech sobie swoje problemy rozwiązają. Że to ciągnie dalej problemy chociażby rozwodów czy sieroctwa z tego tytułu powstającego, no to ja rozumiem, że to nie są żadne problemy do rozwiązywania i władze samorządowe właściwie powinny się zupełnie czymś innym zajmować. Ja mam tu doświadczenie przebywania w Radzie Sekretariatu na Śląsku przez wiele, wiele lat. Tam podejście samorządów jest zupełnie inne. Samorząd to jest włączanie się w problemy społeczności lokalnej, dbanie o te problemy, staranie się ich rozwiązywania, więc aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Jesteśmy na obszarze, gdzie właściwie trudno nawet nazwać to, że mówimy tu o zarządzaniu. To nawet nie jest administrowanie, no ale taka jest rzeczywistość.
To jest kwestia tego, że władze się po prostu was boją, czy są tak nieporadne, że nie wiedzą, co z tym zrobić, czy po prostu ignorują całkowicie.
Ja myślę, że wygodnie się zastawiają tym, że oni nie są od załatwiania tego problemu. Próbują tylko i wyłącznie robić sprawy, które określa ustawodawca. Nasz punkt widzenia jest zupełnie inny. Władze samorządowe powinny kreować, wpływać, wspierać i pomagać rozwiązywanie problemów, biorąc pod uwagę, że ten problem, o którym tu rozmawiamy, mówimy o podziemnych magazynach i uczestnictwo w nim bogatego akcjonariusza powinien dawać to, żeby zabiegać o to, żeby te zwiększały się miejsca pracy, tworzono nowe podmioty gospodarcze, przecież to wpływa na podatki w samorządach, na pobudzanie życia całego życia gospodarczego, bo przy ponad 25% tego bezrobocia oficjalnego, no to właściwie mówimy tu o dramacie. Mówimy tu również o tym, że wszelkie wskaźniki są dużo niższe jak średnie w krajowe. W końcu jesteśmy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które jak wykazują wszystkie statystyki, jest jedną z najsłabszych województw w Polsce. To by wskazywało, że jest co robić i należałoby się zabrać.
To jest ten wymiar regionalny, o którym pan mówi, tego protestu i tych spraw, ale mówiliśmy w audycji telewizyjnej, że jest wymiar ogólnonarodowy i ogólnopaństwowy, ponieważ te magazyny mają kategorie, możemy je rozpatrywać w kategorii bezpieczeństwa całego państwa polskiego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, a więc to nie jest tylko kwestia, oczywiście te wymiary są tutaj tak samo istotne, ale to jest wymiar bezpieczeństwa całego państwa polskiego. A jeszcze wracając z tego mojego wcześniejszego pytania, jeśli chodzi, kto was odwiedził, to też istotną rzeczą to, co panowie mówili, że protestujący widzimy w waszych zakładach, to są protestujący właściwie z wszystkich sfer zarządzania i pracy w waszym związku. To nie są tylko, byśmy powiedzieli, podstawowi robotnicy, natomiast jest to również, są to inżynierowie, jest to dozór w pewnym sensie, a więc cały pion, który reguluje pracą w tamtym zarządzie, i wiemy, że jednemu z tych inżynierów nie pozwolono na spotkanie się z rodziną.
Tak, presja wywierana na osoby, które protestują, jest bardzo duża. Tak jak ojciec powiedział, cały przekrój zawodowy, wszystkie struktury zawodowe uczestniczą w tym proteście. A koledze, który jest inżynierem, a zarazem jest i przewodniczącym Związku Solidarność 80 w Solino, zabroniono odwiedzin żony, a więc najbliższy i 3 dzieci. Co tu jeszcze dodaje pikanterii? On zabroniono mu dostępu do jego biura, bo on protestuje w własnym biurze związkowym i nie pozwolono ani członkom, ani członkom rodziny, ani członkom związku, ani pracownikom odwiedzać go. To jest sprawa niedopuszczalna, bo tu już mówimy o naruszeniu prawa.
Czy w innym kraju, na przykład w takim kraju jak Niemcy czy Francja, byłyby takie rzeczy do pomyślenia?
Nie, w takich krajach by nie były do pomyślenia, bo problem, o którym mówimy, byłby już dawno rozwiązany. Problemy występują wszędzie. Tylko że w Polsce, kiedy ten problem się uwidacznia, to niestety okazuje się, że wtedy się ma największych przyjaciół i takie osoby trudno jest usunąć czy doprowadzić do porządku. To są problemy, które w normalnych krajach nigdy by nie wystąpiły.
Ja jeszcze dodam, że gdy chodzi o tego kolegę, który protestuje w swoim biurze, któremu odmówiono odwiedzin i rodziny, i kolegów, tak jakoś dobrze się złożyło, że zrobił sobie zapas wody, bo pewnie byłoby tak, że zabrakłoby mu wody do picia i być może, żeby stała się tragedia. Także jakaś taka opatrzność, że po prostu zaopatrzył się w kilka zgrzewek wody i dzięki temu żyje.
A ja mam takie
pytanie
do pana przewodniczącego Grajcarka. Jeżeli są takie sytuacje w Solidarności i to jest członek waszego związku, wy jako związkowcy, jak bronicie swojego członka swojego związku?
Przede wszystkim przystąpienie do... Witam, dobry wieczór. Przede wszystkim staramy się, żeby do takich drastycznych jednak protestów nie dochodziło. To jest jednak bardzo trudne dla ludzi, dla samego związku również, bo przecież jesteśmy odpowiedzialni za naszych przyjaciół, za naszych kolegów. I wtedy dajemy pomoc i prawną, i próbujemy rozmawiać z przedstawicielami rządu, samorządów. Jeśli sprawa tego wymaga, to kierujemy sprawę do prokuratora czy do Najwyższej Izby Kontroli. Lub inne proponujemy rozwiązania. I pomoc oczywiście finansową, jeśli trzeba. Natomiast tutaj wyszła taka sprawa, dosyć rzeczywiście szczególna, bo związki zawodowe, po pierwsze, w Solino współpracują razem bardzo dobrze. Po drugie, od 10 lat, nie od 10 miesięcy, od 10 lat związki zawodowe w Solino są związkami, które idą w kierunku i tych reform, które miałyby się dziać, i tych wszystkich pomysłów, które miałyby dobrze służyć Rzeczypospolitej, ale i pracownikom tam. I zwracają bez przerwy uwagę od 10 lat, jakie mogą być konsekwencje zachowania się takiego, jak właśnie się zachowuje zarząd. I skutek mamy dzisiaj taki, jaki mamy. Zapytał tu ojciec o to, jak byłoby to w innych państwach. W innych państwach rząd czy rządy, a przecież prowadzimy politykę zagraniczną, jeśli chodzi o Związek Zawodowy Solidarność, to nie mogłoby dojść do takiej sprawy, bo to nie, związki zawodowe nie są po to, żeby dbać o bezpieczeństwo kraju. One mają trochę inne zadanie do wykonania. Natomiast tutaj związki zawodowe broniąc rzeczywiście sprawy, no bo to jest sprawa też jasna, powiedział to Jurek przed chwilą, że chodzi tutaj o miejsca pracy, ale nie o ich miejsca pracy, bo ich miejsca pracy w sumie tak naprawdę nie są zagrożone. Chodzi tylko o to, żeby to dobro narodowe, które jest, te kawerny, które mogły być wykorzystywane przez Polskę, przez, czy też przez ministerstwo, przez rząd generalnie, na składowanie paliw płynnych i ciekłych, no to jest przecież walka o to, o bezpieczeństwo energetyczne kraju. No przecież w innym kraju sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby związki zawodowe musiały się o to troszczyć. O to się nie troszczą. Mają inne zadania. No ale jeśli się widzi tak ogromne marnowanie pieniędzy, tak ogromne marnowanie ludzkiej pracy, no to, że jesteśmy związkowcami, no to prawda. Ale przede wszystkim, podobnie jak ojciec się radiosłuchacze, którzy nas słuchają w Polsce, jesteśmy Polakami. I to chodzi o to, że ci związkowcy walczą również o nasze bezpieczeństwo. Ojca, moje, radiosłuchacze. Oni nie walczą o swoje, tylko widzą, że jeśli coś się marnuje, jeśli coś jest marnotrawione, jeśli ktoś robi skok na kasę, no to każdy obywatel powinien w jakiś sposób zwracać uwagę, bo to się wszędzie może przytrafić. Natomiast organa ścigania, no przecież tutaj w ogóle nic nie robią. Tu zarząd nie pozwolił, przez to, że dezaktywizował te chipy, które tam mają na wejścia na zakład pracy, związkowcy nie mogą się spotykać ze swoimi członkami związku, dlatego że protestują. Więc to jest w ogóle skandal.
No to już powinien prokurator w tym
momencie. Ale zdecydowanie prokurator. Z jednej strony to jest mobbing, tak my to oceniamy, choć prawo może to inaczej oceniać, a z drugiej strony to jest utrudnianie działalności związkową, działaczem związkowym, bo oni w związku z tym, że nie protestują, nie mogą się spotykać z ludźmi. Nie mogą ludziom powiedzieć o swoich racjach z jednej strony, ale z drugiej strony nie mogą też powiedzieć o tych pozytywach, które mogłyby się tam dziać. Natomiast absolutnie nie do przyjęcia. Jest to naprawdę, że prezydent miasta, przecież nie, w ogóle ich nie odwiedził, żeby żaden radny ich nie odwiedził, żeby nie, już nie chodzi o odwiedziny z kwiatami, czy żeby zapytał, słuchajcie, o co chodzi. I oni wiedzą wszystko, czy pan, panie prezydencie, wszystko wie, co tam się dzieje. No to jeśli likwiduje się miejsca pracy inne, czy nawet u nich by się zlikwidowało, to kto za to jest odpowiedzialny? To co robi starosta, się pytam, który jest odpowiedzialny za tworzenie miejsc pracy? Gdzie jest starosta tego powiatu? I no, to są rzeczy tak niewiarygodne, bo proszę zobaczyć, jeśli gdziekolwiek w Polsce coś się dzieje, jest jakaś tam sprawa, to natychmiast są tam środki przekazu. I one informują społeczeństwo mówię w innych państwach, prawda? I od razu społeczeństwo jest poinformowane. A w Polsce? Tylko informuje telewizja Trwam, Radio Maryja. Widziałem też program w Republice. Widziałem, czytałem w naszym dzienniku. Chyba w Rzeczypospolitej jakiś tam był sygnał. I to wszystko. No to jeśli dziennikarze nie widzą w środkach przekazu, nie widzą tego, co tam się dzieje, ani też nie chcą zapytać, co się dzieje, no to coś jest ponad to, niż się dzieje. Powiadomili moi koledzy, koleżanki i koledzy, powiadomili prezydenta Rzeczypospolitej, powiadomili premiera, powiadomili wojewodę, panią wojewodzinę, poinformowali radnych, prezydenta miasta. Jakaś dziwna tam jest cisza. Więc trzeba by było rzeczywiście zapytać ministra gospodarki, o co tam chodzi, ministra skarbu, o co tam chodzi, ministra obrony narodowej. Przecież to jest tam w jego gestii i tak dalej, i tak dalej. Także to są rzeczy dla nas niebywałe i jeśli jest tak, jak się spodziewamy, że spółka ta jest przeznaczona na cichą sprzedaż komuś, żeby ktoś tam robił jakieś interesy, no możemy się tylko domyślać i nikogo nie oskarżamy, sprawę stawiam jasno. Ale tak to wygląda po prostu. Jeśli tak nie jest, albo jeśli tak by nie było, no to przecież i związkowcy by się mylili. No to pani premier, która jest tak czuła na akcję, która była we Francji, zresztą no, zabili ludzi, więc sprawa jest jasna. Ale tutaj ma taki punkt zapalny, tylu ludzi głoduje już od tylu dni i pani premier to w ogóle nie przeszkadza. Pojechała do Francji, tam rzeczywiście, bo cały świat się tam zjechał, a tu w Polsce, że ludzie poświęcają swoje zdrowie.
Ale panie przewodniczący, nie chcę absolutnie zmieniać tematu, ale tak rozmawiam tutaj z mężczyznami, konkretne to jest myślenie męskie, to jest takie myślenie konkretne, logiczne, proste, nie znaczy, że kobiece takie nie jest. Pojechali do Francji, manifestował cały świat. Co zrobiła ta gazeta? Wydrukowała kolejne świństwa za tydzień i spalono 15 kościołów w Nigrze i zabito ileś ludzi. No więc no to albo politycy w ogóle w Europie są tak krótkowzroczni i wszystko mają w nosie, albo po prostu no, my bierzemy udział w jakimś takiej nonszalanckiej podchodzeniu do wszystkiego po prostu. No,
ojcze,
nie?
Bo w nosie pani premier ma mnie, katolika, z którego tam w tej gazecie drwią.
Kpiono. I kpiono szczególnie z Jana Pawła II i z polskiej katolicy.
Jeśli nawet jest jakiś żart i tak dalej, no to wiadomo, żarty. Czasami on jest taki jakiś rubaszny, czasami, no różnie bywa. Ludzie czasami nie mają smaku. Ale w tym, co pokazywano w środkach przekazu...
To było obrazoburcze.
To jest obrazoburcze.
To kategoria smaku już tutaj nie podchodzi pod tą sytuację. Nie podchodzi, bo
więc
to...
Ja, rzeczywiście, no, jesteśmy katolikami, ojcze, i ubolewamy nad tym, że tam zginęli ludzie i tak dalej, ale przecież jakim prawem oni mnie obrażali? Co ja im zrobiłem? Dlaczego oni się śmiali z papieża, który dla mnie, czy z mojego Boga, z Jezusa Chrystusa, z Trójcy Przenajświętszej, która dla mnie jest czym, czy dla wielu z nas, dla wielu
wiary,
jest czymś najważniejszym.
Ja tu nie chcę zmieniać tematu, bo w ogóle ten protest w Solinie to mi urasta do pewnego symbolu. On nie jest taki potężny jak na Górnym Śląsku. Tu nie ma tylu górników, tu nie ma takich kamer telewizyjnych, tu nie ma takiego zainteresowania, tu nie ma tych rozmów związkowców z rządem, ale tu jest pewien też nerw, który pokazuje też no, wiele prawdy o państwie polskim. Jest tych górników niewielu, może tym bardziej trzeba docenić właśnie odwagę tych 30 kilku ludzi w tej chwili 5, którzy rotacyjnie strajkują i to, co pan powiedział w telewizji, często pogardzanych, którymi się nikt nie interesuje, tam z przedstawicieli władz w tym powiacie, w tym mieście. I jeszcze jest to kwestia bezpieczeństwa państwa polskiego, ponieważ te kopalnie mogą w taki czy w inny sposób być wykorzystywane. I mam takie wrażenie, nie wiem, czy panowie się zgodzą ze mną, czy nie zgodzą, ale tak trochę jakbyśmy tu rozmawiali w takiej atmosferze pewnej bezradności. Ale mam nadzieję, że tak nie jest.
Ja jeszcze chwileczkę dokończę, tylko pozwól. To nie jest bezradność. Rzecz, ojciec połączył dobrze Górny Śląsk i te protesty z tym, bo one mają jedną, czy jakby dwie cechy, jedną cechę po stronie związkowców wspólną, a drugą cechę po stronie rządzących. Po stronie związkowców ta cecha jest taka, że związkowcy dbają o Rzeczypospolitą i są gotowi poświęcać swoje życie i zdrowie. A z drugiej strony, ze strony rządzących jest brak szacunku do człowieka i do jego poświęceń. I do człowieka, do każdego z nas. Czyli to są te cechy, bo to nie ma znaczenia, czy jest jeden człowiek, czy 10 tysięcy. Jeśli jest rząd i pani premier, która mówi, że jest bardzo i ściskała tam płaczące kobiety, prawda, pamiętamy te obrazki wszystkie, które propagandowo było, a tutaj rodziny nie cierpią, a tutaj rzeczywiście nie ma takich problemów, tym nie trzeba się zainteresować, bo nie ma kamer, to się nie ma zainteresować.
Ja może dopowiem odnośnie tego protestu, że w tej chwili w proteście biorą udział dwie kobiety na Wydziale Warzelni Soli. Od poniedziałku biorą czynny udział w tym proteście głodowym, więc to też jest takie bardzo wymowne, że no, nawet kobiety po prostu potrafią swoje zdrowie położyć na szali, że tak powiem, gdy chodzi o
dobro wspólne,
o zakład pracy.
Już mamy pierwszy telefon. Jesteśmy gotowi przyjmować telefony. Później jakby coś jeszcze wyszły, nowe sprawy, to będziemy w międzyczasie rozmawiać. Proszę bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja będę pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze.
Wincenty z Gdańska dzwoni.
Witamy, panie Wincenty.
Krótko i rzeczowo na temat. Słuchając audycji telewizji Trwam, przed godziną 20, przed dziennikiem i teraz włączając się do tego, to mam takie jedno stwierdzenia jednoznaczne. Ja będę rozmawiał z panem przewodniczącym Dudą Bozdańską. Jeżeli się rozmawiało na temat ludzi pracy i rząd ulega, jak to tylko na świecie nie będzie, albo go się wybiera w sposób parlamentarny przy uczciwych wyborach, albo się go oddala i to jest na całym świecie praktykowane i nie ma, bo państwo oszczędne mówią, przez strajk generalny, rozmawiając z senatorami, posłami, większość mi przyznawała, oczywiście tych, którym są patriotami i fachowcami, bo musi rządzić państwem fachowiec i patriota. I się robi strajk generalny i panowie odchodzą. Nie zgodzę się z panem przewodniczącym Grajczarkiem, że on mówi, że tak, Polacy pójdą i znowu tych samych wybiorą. Nie, opamiętają się. Opamiętają się i jedyną szansą, jeżeli wybory tak czy inne i podpisania w 80 roku, jak wróciłem ze strajku, to moja teściowa świętej pamięci powiedziała tak, Wilnianka, kacapom się nie wierzy, a to ci panowie, bo wojsko wyszło, ale 15 tysięcy mój pracownik kiedyś w porcie gdańskim, bo ja przepracowałem 45 lat w porcie, mówił tak, słuchaj, oni wyszli, ale 15 tysięcy agentów, pamiętaj, zostawili i za sznurkami pociągają. I tak samo z Niemiec, jak ci z Rosji, odpowiadam za słowo. Jestem, moja legitymacja 150. I proszę państwa, się robi po męsku rzecz. Jak było już w tych kopalniach, ludzie głodują. Trzeba wyobrazić, że w wolnym, demokratycznym państwie, gdzie ludzie oddali życie, daj przez 70. rok, 80., gdzie na statku się podawało, jest w Szwajcarii, a ma statek Castagnola, chociaż nie ma portu, to później wydali na redę. Ale to nie chodzi o moje tam wychwalanie, tylko dla historii, że się załatwia sprawę do końca raz po męsku. Bo ci państwo nie oddadzą, bo wiedzą, czym są umaczani. A naród zrozumie, bo z kim rozmawiam, czy teraz jako wolny człowiek już emeryt, to przyjadę, że rozmawiam, większość ci młodzi, bo są pańszczyźnianymi ludźmi zostaną. Bez przyszłości, bez niczego, bo jak on zarabia 3000, przecież górnik 2000 miał. Ja byłem w kopalni na naradach, jak jeździłem, bo służyłem od pracowników.
Panie Wincenty, tak może...
Ale chwileczkę, proszę ojca.
Tak?
Od Gorków wnoszenia aż po Rady Nadzorczej i do Katowic jeździłem na narady. Rozmawiałem z górnikiem przy dyrektorze. Mówię, panie, pokaż mi pan, panie szanowny, ile pan zarabia. Nie bój pan się pan dyrektora. Bo gdzie ja pracowałem w porcie północnym, to była czy pani... ta usługująca, co i prezes się na chyba dewinę. Bo tak trzeba robić, jak się wygrało i się służy drugim ludziom, bo to jest służba, czy w Solidarności, czy w partii PiS, nie należy ani do PO, ani do PiS-u. Ale moje serce jest po stronie patriotów i fachowców. I tak musi być, niech pan teraz mi odpowie na to pytanie. Czy jest.
Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Bóg zapłać. Dziękuję, Bóg zapłać.
Pięknie dziękuję za telefon, ale nie zgadzam się z tą opinią i stawiam sprawę bardzo jasno i po męsku. Proszę, szanowny kolego, pewnie jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, powiem tak, proszę zobaczyć, co w poprzedniej kadencji, nie w tej kadencji, tylko w poprzedniej kadencji zrobiła Platforma Obywatelska. Właśnie stoczniowcom w Szczecinie, w Gdańsku, w portach zlikwidowała niemal całą naszą flotę, posprzedawała wiele rzeczy w całej Polsce i wygrała ponowne wybory. I to z porządnym zawiasem. Jeśli nie mam racji, to proszę zobaczyć, jakie były wybory kolejne, a mianowicie wybory do Europarlamentu. Kolejne wybory samorządowe. No to przecież w Gdańsku macie prezydenta, który do sądu podał między innymi mnie, czy do prokuratora, bo zawiesił haniebną nazwę na waszej stoczni. I co społeczeństwo Gdańska zrobiło? Kolejny raz go wybrało za prezydenta. Proszę uprzejmie, więc jeśli ja nie mam racji, to się pytam, to co takiego stało się w Warszawie, że kolejny raz warszawiacy wybrali panią prezydent? Pomimo, że biła sklepikarzy, że napuściła na nich policję i to wszystko, co zrobiła, to wiemy, to widzieliśmy. Więc społeczeństwo, dopóki nie zmądrzeje, a na razie jeszcze w moim przekonaniu nie zmądrzało, bo proszę zobaczyć, co teraz się stało i co się dzieje z górnikami, z lekarzami, z energetykami, tu z moimi kolegami i tak dalej. A w dalszym ciągu Platforma Obywatelska i PSL ma poparcie ponad 30%. A prezydent, który w ogóle się nie zajmuje nami jako obywatelami, ponad 60%. Więc ja patrzę realnie. Ja jestem na służbie w Związku Zawodowym Solidarność. Natomiast jeśli poparcie mamy i bardzo wiele było poparcia listów i tak dalej, one na moje ręce spływały, Dominika, Jarka Grzesika, Piotra Dudy. Natomiast problem stał się wtedy, kiedy popatrzyliśmy, jakie są notowania obecnej koalicji. I tyle panu powiem.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze. Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I panów Solidarności, Związków Solidarności. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Radia Maria, rodzinę całą, księdza Tadeusza Rydzyka, czyli dyrektora, i wszystkich księży słuchających, konia się Mirosław Michniewski z Jasienia. Idąc tą myślą, co państwo mówicie, to może zacznę tak. Dwie kwestie. Pierwsza to jest taka. Dlaczego atakują w różnych krajach właśnie chrześcijanów i uderzają w Kościół? Moja odpowiedź jest krótka. Po prostu jest Kościół ułożony tak, jak jest. Ktoś jest na górze, ktoś na dole i każdy sumiennie wypełnia swoje obowiązki w niełatwych strukturach, muszę powiedzieć, w niełatwych strukturach. I szczęść Boże tym ludziom, że potrafią znaleźć granice, potrafią te granice, jak nieraz trzeba w dobrej mierze, na przykład wyobrażam sobie, jak ja bym był ojcem Tadeuszem, był taki napór na to, na tamto i woła mnie biskup, ja tak oczywiście i tak dalej. To po pierwsze. Nie zgadzam się po prostu z obrażaniem w ogóle ludzi. Jeżeli chodzi o górników, o to, co się dzieje tam w Inowrocławiu, ja tam też mam bliskich, są Polno i tak dalej, mam też doświadczenie, bo pracowałem w kopalni w stanie wojennym i powiem, jak to było w Szczygłowicach. Drogi ojcze, na wujku były strajki, to tamto mieli rozpracowanych swoich ludzi w związkach. I weszliśmy na cechownię. Na cechowni było tak. Wyszedł przewodniczący, powiedział, słuchajcie, rozchodzimy się, bo to nie ma sensu, bo jest teraz to, to tamto, się żeśmy rozeszli. Uważam przede wszystkim do tych górników, którzy teraz tam strajkują. Ludzie kochani, wiem, macie ogromne problemy, ja też miałem. Ale dom postawiłem. Gdybym dalej tam był, nie miałbym nic, bym głodował. Każda walka jest potrzebny zdrowy człowiek.
Jakie pytanie, bo ja rozumiem, ale chodzi też pytanie. Zadać pytanie, prawda? Żeby pytanie sprecyzować.
Konkludując, proszę ojca, zadam pytanie. Proszę pojechać, bo nie tędy droga. Ludzie muszą wyjść, przestać głodować, zebrać się razem, pourozmawiać, a do związkowców, tych, którzy mają przywództwo, zadaję takie pytanie. Ludzie młodzi idą w konflikt przez to, bo nie rozumieją, nie mają doświadczenia z prawem. Pan Piotr Duda upomniał się tam, słyszałem o tych młodych ludzi. Oni są po prostu ofiarami tych waszych rozgrywek i tak dalej. Wy podpisujecie to wszystko i zadaję pytanie. Pan Piotr Duda na pewno też mnie teraz słucha. Proszę mi odpowiedzieć, jak przyjdziecie do domu, stanąć w lustrze, czy kto mnie wybrał? Że ja jestem przewodniczącym Związku Solidarności w tym czy w tym zakładzie. Dlaczego wy podpisujecie to wszystko nad ludźmi i mówicie, że to dla dobra ludzi? Żadne strajki pod ziemią, głodówki nie są dla ludzi. Ludzie muszą pojechać, zdobrać swoich związkowców, zebrać się, ustalić, mieć jakąś strategię i w ten sposób walczyć. To jest moje zdanie, możecie się państwo z tym nie zgodzić. Ale pytam się, 90 ludzi strajkuje, co oni zrobią? to trzeba się zorganizować. Ci, co nami rządzą, czyli zarządzają, oni są zorganizowani, oni mają swoje instytucje siłowe, to wszystko. Służby, które mnie teraz osobiście tak samo i was słuchają. Są służby też z zagranicy kraju i tak dalej. Myślicie, że oni nie słuchają? Po prostu przegrywacie, przegrywamy, bo nie potrafimy się dogadać. Wszyscy jesteśmy mądrzy, a okazuje się na końcu, że młodzi są zamykani i ludzie są po prostu bez pracy, wyjeżdżają i tak dalej.
Dobrze, więc tak, pytanie zostało zadane. Dobrze, zaraz będą panowie odpowiadać.
Kto jest właśnie w waszym przekonaniu winny temu, co jest? Wiadomo kto. Ale
dobrze, ale już pan zadał, bo pan powtarza się jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Prosimy.
Tutaj rozmawiamy o bardzo poważnym problemie. Rozmawiamy o szansach, które są, które mamy jako państwo, jako społeczność. I zwracamy na nie uwagę, że te szanse są celowo czy w jakiś tam sposób marnowane. I nad tym nie można przejść do porządku dziennego. Mówiąc o obszarze, o którym tu rozmawiamy, o magazynach, strategicznych magazynach na rezerwy, kiedy związkowcy przedkładałyśmy to rządowi, mieliśmy na względzie trzy warstwy. Pierwszą to jest rozwój tego przedsiębiorstwa, danie mu szansy, żeby się mogło prawidłowo rozwijać. Druga płaszczyzna to była szansa dla regionu słabego gospodarczo, ale z pewnymi możliwościami, które dawały możliwość rozwoju. I ten najważniejszy element, bezpieczeństwo energetyczne. Nie mówimy tutaj o tym, że to jest mało istotne. To by ta kopalnia czy solnictwo ma generalnie potężne możliwości zbudowania prawidłowego, mobilnego systemu paliwowego, mówimy tu o magazynach, które dawałyby w razie potrzeby gwarancję, że państwo się będzie i przemysł prawidłowo rozwijał, że społeczeństwo będzie się prawidłowo rozwijało i zwracamy na to przede wszystkim na to uwagę. I nie wolno przechodzić wobec takich problemów obojętnie. I nie ma tu znaczenia, czy to będzie 9, 90. Na razie należy, żebyśmy mogli pobudzić społeczeństwo, to musimy również od siebie wymagać, bo najłatwiej jest powiedzieć odejść, iść w inną stronę i zostawić cały problem. My tego zrobić nie możemy i będziemy nad tym nadal, będziemy tu protestować. Kto jest winny? Bo to jest główne pytanie. Winny jest rząd. To rząd zrobił wszystko, żeby zdemolować ten system. System, który mógł być szansą dla tego przedsiębiorstwa, który mógł dać jeszcze szansę całej polskiej gospodarce, ale co mówiliśmy na wizji, można było na bazie tego zbudować dla tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Jak już wcześniej powtarzałem, tylko cztery państwa w Europie mają możliwości przechowywania głęboko pod ziemią w kawernach solnych, a więc w komorach solnych paliwa. Jest to ważne, bo jest to również bezpieczne. Jest to przyjazne dla ekologii, bo jest głęboko pod ziemią. To, co Kaziu, przewodniczący, zwracał uwagę w dobie terroryzmu, w dobie tego rodzaju zagrożeń, tym bardziej należałoby tego rodzaju systemy propagować, bo są bezpieczne, nie zagrażają społeczności lokalnej, i tak dalej. Uważamy, że ten potencjał, którym gospodarujemy, jest tak duży, że byłoby to budowa zrębów całego systemu, ale już w ramach Unii Europejskiej, o który często zabiegamy. Więc nie mówimy tu o jakimś niewielkim odcinku czy o małym wymiarze, tylko mówimy o dużym potencjale. Nieraz tak się zdarza, że tak duży potencjał może wykonywać jedna firma czy nieduża grupa pracowników. Akurat tu się to zdarzyło.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Proszę Państwa, ja myślę, że problemy, o których Państwo dzisiaj mówią, potwierdzają kolejny raz to, co obserwujemy i co Radio Maryja oraz Telewizja Trwam.
Można troszkę głośniej.
Że Polska jest okradana, jesteśmy okradani z naszych dóbr narodowych. Wszystkie duże przedsiębiorstwa, które były własnością państwa, zostały sprzedane, prawda? Tak zlikwidowano. Powtarzam, ja wiem, że się powtarzam, ale no, to trzeba jakoś tak spojrzeć z góry na to wszystko, co się dzieje, żeby dostrzec problem, że zostały zlikwidowane stocznie, prawda? Został zlikwidowany przemysł ciężki. Został zniszczony chyba przemysł wydobywczy siarki. Został zniszczony, czy też niszczy się, prawda? Teraz przemysł wydobywczy węglowy. Stawia się, prawda, pod młotek prawie, że znaczy są próby sprzedaży lasów państwowych, właściwie ziemi, która jest w obrębie tych lasów państwowych, a jeszcze w dalszej perspektywie złóż, prawda, mineralnych, które też pod tymi lasami się znajdują. Już nie mówiąc o wartości samego drewna. Sprzedano wszystkie polfarmy w Polsce. Proszę Państwa, przemysł farmaceutyczny jest żyłą złota na całym świecie. A w Polsce jakimś cudem nagle polfarmy zaczęły plajtować, prawda? Miały deficyty finansowe. To jest po prostu niewyobrażalne. I nagle po przejęciu przez prywatnych właścicieli, po sprzedaży, znowu zaczęły przynosić kokosy. To jest ewidentna malwersacja, prawda, majątku narodowego i to są ewidentne przekręty, które świadczą o tym, że Polacy, my jako naród, jesteśmy okradani. Jesteśmy okradani, prawda? Są robione wielkie geszefty w naszym kraju i wszystko na to wskazuje.
Może pytanie, gdybyśmy teraz sprecyzowali do panów pytanie.
Pytanie jest takie, czy nie odnoszą państwo wrażenia, że ludzie, którzy nami rządzą, są ewidentnymi zdrajcami. Zdrajcami, którzy no, okradają nas jako Polaków i właśnie to brak tego doinformowania przez media polskie, no jesteście państwo wyjątkiem, jeżeli chodzi o Radio Maria Telewizję Trwam, bo tylko u państwa możemy się dowiedzieć, prawda, co się naprawdę dzieje w Polsce, jakie są problemy. Gdyby nie to, to by zupełna dezorientacja była i tak jak się rozmawia, prawda, z ludźmi, ze znajomymi, no, którzy nie oglądają telewizji Trwam, nie słuchają Radio Maria, no mają zupełnie pogmerane w głowie, że tak powiem, i nie orientują się zupełnie w sytuacji. Są napompowani jakimiś, prawda, manipulacyjnymi informacjami, gdy przedstawia się zupełnie inaczej sytuację na przykład w górnictwie, czy też tutaj, jak widać, w Inowrocławiu państwa, czy w przemyśle wydobywczym soli, który też najprawdopodobniej będzie chciano sprywatyzować, czyli okraść nas, Polaków.
Dziękujemy. Dobrze, to i teraz poprosimy o odpowiedź gości w studio. Tak, dzięki, Bóg zapłać.
Dziękuję.
Dzięki, Bóg zapłać.
Więc, no to nie wiem, czy możemy używać tutaj słowa zdrajca, ale nie chciałbym takiego słowa używać. Na pewno są ludźmi niekompetentnymi. Bo nie chcę nikogo oskarżać ani o zdradę, ani o zaprzaństwo, jakie za sprzedanie. To rzeczywiście trzeba by bardzo człowieka jakoś, żeby powiedzieć, że jest zdrajcą. No, obywatele tak mogą myśleć. Mam inne zdanie na ten temat. Natomiast myśmy zrobili, bo ja też chcę powiedzieć tak, w wielu społeczeństwach no są ludzie i ludziska, jak się o tym mówi. Solidarność zrobiła taką akcję. Sprawdź swojego posła. I przecież zabrano nam, przedłużono wiek emerytalny kobietom o 7 lat. Mężczyznom o 2 lata. I oni mówią, że to tam dopiero za ileś lat. Nie za ileś lat, bo to od tego roku, od kiedy przyjęto ustawę, co 3 miesiące jest o 1 miesiąc przedłużany wiek emerytalny. I zrobiliśmy takie i było bardzo dużo, była bardzo duża oglądalność. Ludzie sprawdzali, jak posłowie głosowali. Więc być może, że trzeba by to było i pewnie zrobimy to kolejny raz jako Solidarność. I tu nie dzielimy się na partie, że to tylko partie rządzące, ale wszyscy posłowie, jak głosowali w sprawach pracowniczych, obywatelskich, żeby wszyscy mieli prawo to zobaczyć i ocenić. No ale społeczeństwo wybiera tak, jak wybiera. I naprawdę to jest niezwykle ważne dla mnie, dla związkowca, który jest wybrany, jestem funkcyjnym członkiem związku i muszę niestety rozmawiać z tymi przedstawicielami rządu, którego mi wybierze społeczeństwo. Nie mam innej rady. I tutaj pan mówił, że trzeba na strajk generalny i tak dalej, i tak dalej. To nigdy dobrze społeczeństwu nie służyło, ale w jakim miejscu jesteśmy, to ostatnie zdanie chcę powiedzieć. No to bardzo często przypominamy i mówimy o tym, że to przypomina nam, a przecież pamiętam doskonale lata socjalizmu w Polsce, że nawet kiedy stan wojenny był w Polsce, a górnicy strajkowali na Piaście czy na innych kopalniach, to jeśli się zwrócili, żeby ksiądz im odprawił mszę, czy żeby zjechał do nich z komunikantami, to ta socjalistyczna władza wtedy pozwalała na to księżom. Dzisiaj, niby w wolnej Polsce, dlaczego, pytam, rząd, no bo to pewnie nie zadecydował prezes, zabronił, aby msze w kopalniach na dole się odbywały. Jaka to jest przyczyna? Więc jak jesteśmy, w jakim wolnym kraju jesteśmy?
No to było upokorzenie też górników, którzy są ludźmi często pobożnymi, religijnymi. Śląsk jest znany ze swojej religijności, pobożności, pielgrzymka mężczyzn do piekar, największa w Europie, samych mężczyzn, ponad 100 tysięcy. I tutaj takie bardzo poważna sprawa. Proszę bardzo.
Ja bym tutaj do tego jeszcze dostał, bo dodał, że najłatwiej jest dzisiaj mówić o zdradzie. Być może przy tym, co dzisiaj legło u podstaw takiego zachowania czy takich rządów, są również i takie prozaiczne problemy jak zwykła pazerność, brak jasnych koncepcji po 89 na przekazanie tego majątku dla społeczeństwa powoduje taką sytuację, że te dobro publiczne nie ma żadnego znaczenia, że ono jest ostatnie, na razie jest interes prywatny, swój, załatwić. Rób ta, co chce ta. A jutro będziemy się dopiero martwić, jak będziemy już mieli te napchane portfele. To, co mówiliśmy na antenie telewizji Trwam, władza bez odpowiedzialności, to jest dramat, który stoi za dzisiejszymi decyzjami, jeżeli się nie ponosi odpowiedzialności. Tak, tyle samo, dużo wolności, ale tyle samo odpowiedzialności. My musimy odpowiadać za własne decyzje, bo inaczej do niczego nie dojdziemy.
I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria ze Śląska. Witam wszystkich w studio.
Witamy.
Panowie, jesteśmy tu na Śląsku, ja konkretnie dzwonię z Zabrza, całym sercem za wami. Może wy po prostu powiedzcie nam, jak wam pomóc. Bo wy w ogóle się nie przebijacie.
Może głośniej, pani Mario, troszkę głośniej może.
Czy teraz jest dobrze?
Tak, 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 lepiej.
Wy w ogóle nie przebijacie się do mediów. Panowie, już mówiłam to na antenie Radia Maria. Słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam, to są ludzie patriotyczni. Ich nie trzeba namawiać do pójścia na wyborów. Oni wiedzą, na kogo mają głosować. Jeżeli nie odbijemy mediów, publicznych przynajmniej, nie wygramy następnych wyborów. Kto ma media, ten ma władzę. Idzie taka manipulacja przez media, że człowiekowi włosy na głowie stają, jeżeli ktoś cokolwiek się interesuje czymkolwiek. A ludzie przyjdą z pracy, jakiś serialik, ja się polityką nie będę interesować, a jeżeli mu się odpowiada człowieku, ale ona tobą się zainteresuje, wzrusza ramionami. Nie wiem, zbierajmy podpisy pod zmianą mediów publicznych, bo inaczej sobie nie damy z nimi rady. Naprawdę. Żyłam w PRL-u, byłam dorosłym człowiekiem, przynajmniej się czułam bogata. Zarabiałam $30 na miesiąc, ale za to miałam fabryki, stocznie, kopalnie, lasy, bo to było własnością ludu, według nich. A co teraz? Panowie, póki nie odbijemy mediów publicznych, nic się w kraju nie zmieni. Proszę mi wierzyć. Ja rozmawiam wśród znajomych, rozdaję im gazety, twierdzą, że ja za trudne gazety czytam, no bo może życie na gorąco by poczytali. Ogląda dziennik, jakiś kawałeczek jakiegoś programu w telewizorni i tyle. Proszę was, panie Grajcarek, bardzo pana szanuję i lubię, zróbmy akcję zbierania podpisów i stawmy się w Warszawie przed telewizją. Bo inaczej przegramy następne wybory, sfałszują nam następne wybory, bo jak mówiła taka pani z Krakowa, my już nie wybieramy, my chodzimy do wyborów. I czyście panowie słyszeli, żeby powiedzieli, jak się procesy wyborcze kończą? Cisza jest totalna. Nic. Czy panowie wiecie o tym, ale ja nie wiem, bo ja czytam, zaglądam, że kopalni Silesia sprzedali za 28 milionów i się chwalą, jaki oni to sukces mają. A wiceminister Markowski mówił, że kopalnie się buduje przez 10 lat. I kosztuje od 5 do 7 miliardów złotych. Chyba coś o tym wie, bo wybudował Budryk. Panowie z Solidarności, ze wszystkich związków, ja już nie wiem. No już zaczynam wam też już nie wierzyć powoli, bo to tak nie może być. Program naprawczy dla górnictwa przygotowała amerykańska firma. Amerykanie byli w Katowicach na rozmowach, czy wy o tym wiecie? Błąkali się tam. A przecież Amerykanie mają węgiel do zbycia, bo mają jego nadwyżki. No panowie, jeżeli nie odbijemy mediów, nic z tego nie wyjdzie. Nic kompletnie. Ludzie mają coś bielmo na oczach.
Pani Mario, pytanie. Dobrze. Pani zadała pytanie na początku, dlaczego was tak mało słuchać w mediach, prawda? Tak, to było jedno z pierwszych pytań. Jeszcze jakieś pytanie?
Nic ich nie ma.
Nie ma ich w mediach. To znaczy nie istnieją, bo jak nie ma w mediach, to znaczy nie ma w rzeczywistości.
Nikt nic nie wie.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Więc to sprawa jest bardziej złożona. Media, mówiąc media, nie mówię o telewizji Trwam i Radio Maryja, mówię tego szarego nurtu i obojętnie, czy one są prywatne, czy państwowe, to jest jedno i to samo. Oni bardzo chętnie chcieliby z nami rozmawiać, ale na takiej zasadzie, że nas chcą nagrać i później puszczać to, co byśmy powiedzieli, albo komentować to, co byśmy powiedzieli. Więc my tam jesteśmy na kilka minut czasami dopuszczani. Nie możemy się przez to przepchać. Natomiast dzisiaj jest potrzebna taka praca organiczna. Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, to jest bardzo dobrze to, co pani robi. A mianowicie biorę gazetę, mówię o tym, co wiem i namawiam innych, żeby trochę bardziej przyłożyli się do tych spraw takich politycznych. Każdej polityki, tej takiej małej w mojej wiosce, w powiecie, w województwie i dalej w państwie. Natomiast jeśli chodzi o wybory, no ja osobiście nie powiedziałbym, że wybory zostały sfałszowane, ale osobiście nie wierzę, że one były uczciwe. No to szczerze mówię i mam prawo jako obywatel tak mówić. Ale żeby temu zapobiec, no to ileś tam tysięcy jest tych okręgów wyborczych i trzeba, żeby tam ludzie, którzy nie tyle zarzucają tym, którzy prowadzili wybory, że je sfałszowali, bo to nie na tym rzecz polega, ale żeby być pewni, że tam policzyli uczciwie. Więc to od tego trzeba zacząć. To jest praca organiczna, którą trzeba powolutku, tak jak się stawia dom, cegła po cegle. Tak samo tutaj trzeba to wszystko odbudowywać. I odbudowywać również zaufanie do społeczeństwa. Tutaj pan mówił tam wcześniej jeszcze o młodzieży, która wyjeżdża i tak dalej. Chcę przypomnieć państwu, że w 80 roku to my mniej więcej mieliśmy tyle lat, ile dzisiejsza młodzież, która wyjeżdża na zachód. Wielu z nas po wprowadzeniu stanu wojennego mogło dostać spokojnie paszport w każde państwo na świecie, które by nas przyjęło. A jednak nie pojechaliśmy. Czyli to też jest jakieś wyrzeczenie, które mówi, no to co oni tu będą robić w Polsce, jak tu nie ma pracy? A walczyć o to, żeby tacy, jak są dzisiaj przy władzy, żeby nie byli. Niech oni obejmują władzę. Niech oni zarządzają państwem. No bo jeśli młodzież jest taka czy inna, no młodzież jest taka dokładnie, jak myśmy ją wychowali, czyli ich ojcowie, no bo przecież ona inna rzeczywiście nie jest. Jeśli dopuszczaliśmy do takich czy innych rzeczy samowolkę i tak dalej, no to tak było. I tak będzie. Więc tutaj rzeczywiście pani zapytała, i to ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Pani pytała, jak nam pomóc. Otóż, szanowna pani, to by trzeba było zadać pytanie tak. Jak mamy wszyscy pomóc Rzeczypospolitej? I każdy na swoim odcinku, który jest patriotą i który rozumie po polsku i działa po polsku i myśli po polsku, żeby się wziął do roboty, żeby pilnował swojego interesu. Swój interes to jest również to, co robią moi koledzy w Solino, bo oni nie tyle walczą o swoje miejsca pracy, ile walczą o miejsca pracy dla przyszłych pokoleń. I to o to chodzi, tu Jurek przed chwilą mówił, że to chodzi o to, żeby ten okręg, czy te miasto, czy tą część, ten region Polski, żeby go zaktywizować, żeby ta młodzież nie wyjeżdżała, żeby miała swoją pracę, miejsca pracy. To oni o to walczą, a młodzież ich nie wspiera, bo przecież jakby dzisiaj młodzież chciała ich wspierać, o co serdecznie namawiam, to tam co najmniej po 300-400 ludzi młodych powinno być. Tam powinni nauczyciele przyprowadzać młodych ludzi, dzieciaki i mówić, słuchajcie, ci ludzie walczą o wasze miejsca pracy. No i tak to jest. Ale ja znam takie fajne zawołanie, które tutaj ojciec dyrektor mówi, aleluja i do przodu, także damy radę i temu. Jesteśmy doświadczani i musimy sobie z tym poradzić. Jesteśmy chrześcijanami, w Bogu mamy nadzieję, nic się nie dzieje, co by się nie miało dziać. Musimy z tego wyciągnąć wnioski.
Ja tak tylko myślę. Chcę zadać takie pytanie w związku z tym pytaniem poprzedniczki. Kto pierwszy o was powiedział w mediach? Po ilu dniach strajku jakaś informacja poszła do mediów, czy do jakiejś gazety lokalnej, czy do jakiegoś radia? Po ilu dniach zaczęto o was mówić?
Po kilku dniach zaczęto o nas mówić. To nie jest nawet sprawa, że o nas coś powiedziano, tylko o czym powiedziano.
Co powiedziano?
Przekazywano, że my tak naprawdę walczymy o swoje płace, o swoje zwiększenie swojego dochodu i jesteśmy, z tego przekazu wynikało, że jesteśmy ludźmi niepokornymi, ludźmi, którzy...
Nieodpowiedzialnymi,
którzy są na tak obszarze, gdzie jest tak duże bezrobocie, a jeszcze są nienasyceni. A więc tego, czego nie było w postulatach, gdzie w postulatach było o przyszłości, o rozwoju tej firmy, o strategii, określenie przez rząd strategii dla podziemnego magazynowania ropy i węgla, ropy i paliw i gazu również, żeby mogła się ta, jakie miejsce tego przedsiębiorstwa, które miało zbudować mobilny, stabilny system, wydolny system podziemnego magazynowania, bezpiecznego, wydajnego, na którym i spółka, i region, a szczególnie państwo powinno zarobić, bo o to tu chodziło, ale udostępniać ileś, stworzyć grupę państw, która by się przez to zbliżyła. To jest duże możliwości i te możliwości są ograniczane, a w tym kierunku nie poszły.
Czyli była informacja nieprawdziwa.
Tylko nie ta informacja.
Jedyne informacje prawdziwe, które były, to były w gazetach naszych związkowych, w naszym dzienniku, bo była też ta informacja. Wiem, że Radio Maryja, bo tam mówiłeś, że Radio Maryja, ja również w tej sprawie, Telewizja Trwam robiła tam dwa programy.
Radio Maryja na bieżąco. To są te źródła informacji.
Rzeczywiście, tam ojciec z waszym, to tam chyba w każdym dzienniku tam o was mówili. Także...
Ja jeszcze dopowiem tak. Były dwa programy interwencyjne Telewizji Trwam u nas. No to trzeba powiedzieć, że zrobiły swoje, bo ta informacja poszła, były to programy godzinne, a więc pełna swoboda wypowiedzi, bez przerywania, bez manipulacji, na żywo, co jest bardzo ważne. I tutaj ta informacja poszła. Ja jeszcze wrócę do pani, która dzwoniła i takie zadała pytanie, jak wam pomóc. Ja powiem tak zwyczajnie po ludzku. Proszę się pomodlić za nas i za szczęśliwe rozwiązanie naszego protestu.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Roman Zamojskie.
Witamy.
Przysłuchuję się, no niektórzy ludzie bardzo mądrze, a pozdrawiam ojca prowadzącego i gości tutaj. Niektórzy bardzo mądrze się wypowiadają, ale to wszystko, i tu w studio ktoś powiedział, że nadzieja. Nadzieja jest takie przysłowie, to jest matka głupich. Zaplanowała nasza władza, no bo trzeba zacząć od początku. Jak powstawała Solidarność i zmiana ustroju następowała, były listy krajowe. I w listach krajowych to mniej więcej połowa, a może więcej, było od razu między sobą wybranych. Ludzie szli do głosowania oddać tylko głos, ale nie wiedzieli na kogo, na jakąś tam partię. Oni się wybrali. Na początku była Unia Demokratyczna, Unia Wolności, teraz Platforma Obywatelska. I jak Unia, czy tamten AWS przegrywał, a wchodził sojusz, to Geremek gratulował chyba to Millerowi, że ich linię polityczną prowadzą. Dalej ten, co oni zaplanowali, robią. I to jest robione. Rozgrabić, zniszczyć, sprzedać, żeby 15 milionów zostało wyrobników. I zrobić sobie kolonię w Polsce. Nic nie dadzą podpisy zbierane, bo było zbierane po 2 miliony podpisów. I co oni sobie z tego robią? Nic nie robią. I tu ta pani miała trochę rację. Nie można tak mówić, że to jest wszystko takie, że dobrowolnie. To już 20 parę lat, niby jest opozycja, niby coś robi. Pensje tylko bierze, można powiedzieć. Nie wszyscy. Trzeba jakieś wnioski pisać, zbierać, dokumentować. Gdyby doszła władza do rządu, nowa powstała, żeby to rozliczyć. A gruba kreska przez Mazowieckiego zrobiona do tej pory trwa. I dziwię się, czy nie można znaleźć 400 i tam 60 uczciwych ludzi, żeby nie było haka na nich do Sejmu, czy tam do Senatu? Bo to tak, ty nie mów nic, no bo ja mam na ciebie. I tak jeden na drugiego ma i tak się dzielą i rządzą. Mi się wydaje, że nawet czy w PiSie, czy w innych partiach, wziąć niekoniecznie, że musi być młody, bo młody niedoświadczony, ale żeby nie był umoczony w przekrętach. Można znaleźć ileś ludzi, żeby ludzie mieli zaufanie. Dlaczego ludzie nie idą do głosowania, ale ludzie poszli raz do głosowania, poszli drugi raz, nic się nie zmienia. Tu ktoś powiedział z tych panów, że nie wierzy, że są sfałszowane wybory. Kiedy było tak zwane niby to uwłaszczenie, to było to referendum, czy tam to głosowanie, ileś tam poszło i nikt nie chciał się uwłaszczyć. To za Kwaśniewskiego bodajże było. Czy też nie było sfałszowane? Ktoś poszedł do głosowania i głosował, żeby nic z tego nie otrzymał, tylko żeby Żydowla wzięła.
Pytanie, pytanie jakieś...
Wolności. No, pytanie, pytanie. Z tego, co tutaj panowie mówią, to nie ma nic do tego. Kogo się pytać? Takie gadanie nic nie da. To się zorganizować ponad podziałami, nie robić, że tam jest Ziobro na nic, a tamten na nic. To powinno być teraz Polska i kto myśli o Polsce, ale tak z serca myśli o Polsce, łączy się. Jeszcze jeden apel mam. Jeśli by można było, jak ktoś dzwoni do radia czy do telewizji, słucham, czasem bardzo mądrze mówi. Zamiast imienia można być imię. Czy nie można by zostawić telefonu i podać telefonu? Ludzie, którzy podobnie myślą, mogliby się w kraju połączyć między sobą. Bo tak, ktoś coś powie mądrego, coś innego. Przeciwnicy, czyli ci, co rządzą, też słuchają. I oni nie są głupi, oni też wyłapują. A jak by był podawany telefon, przykładowo mój, ja mogę opublikować swój, ktoś by do mnie dzwonił, ja do kogoś, byłaby jakaś łączność, a to sobie porozmawiamy, sobie pogadamy i nic z tego nie wychodzi. To już jest 20 parę lat. Przyjdzie teraz jeszcze górnictwo, zlikwiduje kolej, ziemię na zachodzie, przecież ile już rozprzedali, wiecie, duże gospodarstwa powstały, resztę sprzedadzą. Do wyborów, jeśli by było, jeśli dojdą, to będą obiecywać. Jeśli by wygrała Platforma raz jeszcze, to już nic z Polski nie zostanie. I nie będzie ani soliny, ani górnictwa. Wszystko będzie zniszczone. Także prosiłbym, jeśli możliwe, żeby podawać jednak, kto by chciał, numery telefonów. Może coś by w ten sposób...
Dobrze, jakoś... dziękujemy bardzo. Dzięki, poprosimy panów o szczęść Boże.
No więc pomysł, myślę, jest dobry. Tutaj od końca zawsze może nie telefon, może adres mailowy, ale to każdy może powiedzieć, ten, kto jest na antenie. No przecież nie wiem, bo ja tu nie jestem redaktorem, ale się tak wyobrażam, że to by było trochę problematyczne. Natomiast rzeczywiście, gdyby podawać adres, gdyby podawać numer telefonu, jest na antenie, tutaj ojciec przecież nie przerywa, podaje, proszę do mnie zadzwonić, mój numer jest taki i taki, proszę dzwonić. Więc to pewnie nic nie stoi na przeszkodzie. Czy podaje swojego maila, proszę, my, obywatele, którzy jesteśmy patriotami, łączmy się. Bo problem jest taki, bardzo często mówią ludzie i spotykam się z nimi przecież i mówią, no chętnie bym poszedł do wyborów głosować, tylko nie ma na kogo. No a ja mówię, a to jaką byś tą Polskę chciał? No taką, siaką, taką, taką, taką. No to załóż partię, poszukaj ludzi. I to, co pan przed chwilą powiedział, to jest słuszne, rzeczywiście. No trzeba się dogadać, może rzeczywiście jest to jakieś tam działanie. Wtedy przy pierwszych wyborach to tam jeszcze nie było tej Unii, to były komitety obywatelskie, więc tak tam te wybory rzeczywiście wyglądały. Ale myślę, że i na tym chciałem zakończyć, tak panu odpowiedzieć, i to rzetelnie tak mówię, jak myślę. Mój zawód to jest górnik, a byłem ratownikiem górniczym przez 12 lat. I gdybym nie miał nadziei w swojej pracy, to na nic by była moja robota. Ale gdybym nie miał nadziei jako katolik, no to moja wiara też by chyba troszkę była pusta, więc jednak nadzieja nie jest matką głupich. Chcą nam wmówić, że nadzieja to jest matką głupich. Nadzieja jest największym dobrem, jakie dała mi moja wiara katolicka. Tak uważam.
No pięknie, a po drugie, no też my chcemy mieć efekt od razu, no nie? Efekt od razu, a często w oczach Bożych liczy się właśnie ten wysiłek i zostawienie Panu Bogu, prawda? Wtedy, kiedy On to wykorzysta i spożytkuje dla dobra innych i później, proszę bardzo.
My tutaj nie narzekamy. My przyszliśmy przedłożyć i przedkładamy.
Poinformować. Skąd mają ludzie wiedzieć?
No dokładnie. Jakie są możliwości, jaki jest potencjał, jakie podejmowane są przez nas działania i zarazem w jaki sposób jest marnotrawiony, niewykorzystywany. Jest to po to informacja, żebyśmy w trakcie wyboru wiedzieli, jak się zachować, jak ocenić ten rząd, czy ten i w którym kierunku iść. Dlatego mówimy, że jest jeszcze duży potencjał do zagospodarowania, są duże możliwości, są pomysły, są w jaki sposób to zrobić, tylko należy ten potencjał uruchomić. My nie możemy iść na ławkę rezerwowych i czekać przy wyborach, bo jeżeli mamy ponad 60% ludzi już nieaktywnie uczestniczących w wyborach, no to właściwie oddajemy całe pole drugiej stronie i co byśmy nie zrobili, to jesteśmy w tym momencie bezradni, jeżeli chodzi o kartę wyborczą, bo karta wyborcza będzie miała znaczenie, kiedy uruchomione zostanie te 60%. Ono się zorganizuje, ono pójdzie do wyborów i ono odda głos. Wtedy dopiero rządzący zaczną się lękać i zaczną inaczej do tego podchodzić.
Będzie policzony tak jak głosowany.
A dopóki będzie chodzić tylko tylu, ile jest aparatczyków danego ugrupowania politycznego lub od nich zależnych, no to mamy tą sytuację. Dlatego podjęliśmy trudne akcje, trudne protesty po to, żeby zahamować ten negatywny proces, żeby nie rozgrabiono tego, żeby nie zmarnowano tego potencjału, żeby Polska i przyszłe pokolenia mogły być zabezpieczone i mogły się w sposób prawidłowy rozwijać, nie być uzależnione energetycznie, bo takie możliwości od energetyczne posiadamy. To nie jest tylko w soli mamy magazynowanie, bo mamy gazu, możemy magazynować ropę, przecież są potężne złoża węgla, więc jest tylko prawidłowa, potrzebna strategia, żeby ten potencjał uruchomić, a nie uzależniać się jeszcze od innych, bo często jest tak, że nieudacznicy, którzy nie potrafią nic zrobić, pokazują przyszłym pokoleniom, co trzeba zrobić, że trzeba gdzieś tam elektrownię atomową zbudować i tym podobnie. Zostawmy przyszłym pokoleniom. My zróbmy to, wykorzystajmy ten potencjał, który dzisiaj mamy, a przyszłe pokolenia będą wiedziały, jak go zagospodarować, w którym kierunku iść. Nie pouczajmy innych, zacznijmy od siebie.
Byle nie niszczyć tego, co się ma.
To co dzisiaj jest.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maryja, dziewica, królowa Polski.
Teraz i zawsze.
Honor, ojczyzna. Oni walczą z prawdą, z wiarą, a my ze złem, patrioci. I to wszystko, co się dzieje, to jest normalnie już przygotowane. Pytanie do panów. Czy panowie wiedzą, kiedy to było zaplanowane wszystko, co w tej chwili się dzieje? Ja powiem, przytoczę datę dokładnie. 1989 rok, tajne posiedzenie Fundacji Batorego, uczestnikami Geremek, Michnik, Mazowiecki, Suchocka, Balcerowicz, Buzek i inni jeszcze tam. I tam było uchwalone wypowiedzi mi. To wszystko było notowane, bo ja mam ten artykuł cały, przez oficera służb tajnych, specjalnych, który patriotą jest do dzisiaj. To wszystko opublikował i ja mam ten cały dokument. I tam to jest, tak postanawiali, prywatyzować, sprzedawać, odrzucać, szkalować księdza, dyrektora Rydzyka, kościół, wyligrować w ogóle ludzi, którzy patriotów, niszczyć wszystko i tak dalej. Tym bardziej sprzedawać wszystko, co jest, wyprowadzać pieniądze, swoich ustawiać.
Panie Józefie, może pytanie do naszych gości.
Ma pytanie, czy panowie wiedzieli o tym zaplanowanym w ogóle posiedzeniu Fundacji Batorego? Bo to wszystko od tego się zaczęło. I jeszcze tam jest zmianka, że jak Polacy, to Michnik to mówił, jak Polacy się obudzą, to będą mieli ręce w nocniku. I teraz mamy te ręce w nocniku. Ta elita to już to zaplanowała, że Polaków zniewolić, no w ogóle pod każdym względem.
Dobrze, panie Józefie, i poprosimy teraz o komentarz naszych gości.
Tabletki to, żeby... No, to jest zatrucie całego narodu w ogóle tym wszystkim, tym działaniem, co to się dzieje. I musi być jakaś siła, a siła jest nasi patrioci z PiS-u, Młodzież Wszechpolska, to wszystko powinno zjednoczyć i w ogóle ludzi...
Dobrze. Panie Józefie, dziękujemy i teraz poprosimy o tutaj odpowiedź. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Ja dużo więcej powiedział, bo ja się tym interesuję.
Dobrze. Dzięki, szczęść Boże, Bóg zapłać, dziękujemy.
Otóż, szanowny panie, powiem tak. Ja nie wierzę w plany ludzi, ale wierzę w plany Boże. I nie wierzę w takie mądre, na wiele dziesiątek lat przemyślenia tych ludzi, czy innych, których pan tutaj nazwiska wymienił, bo oni nie są w stanie tego zrobić. Ja nigdy nikogo nie tam, żebym jakiś tam zrobił, żeby nie miał do kogoś szacunku i tak dalej, bo każdy jest człowiekiem, osobą ludzką. Ale w takie plany i w takie długoterminowe pomysły, że oni to wszystko mieli dopracowane, że oni to wszystko wiedzieli, jak będzie. Otóż nie mieli dopracowane, nie wiedzieli, jak będzie, bo to byłoby, do tego trzeba by było jakichś nadludzkich zdolności. Wielu z tych ludzi znałem osobiście. To byli bardzo mądrzy ludzie, czy też są mądrzy ludzie. Niekoniecznie swoją wiedzę i mądrość wykorzystują według mnie do dobrych celów, ale nie są nad ludźmi. Także ja wierzę w plany Boże i bardzo proszę nie wierzyć w te wszystkie rzeczy, które pokazują nam herosów, którzy nas ograli na 100 lat do przodu. Nie ograli nas i nie jesteśmy do końca przegrani. Przykładem są ci ludzie, którzy powiedzieli nie. Przykładem są górnicy. Przykładem są lekarze. Mamy dziesiątki przykładów ludzi, którzy powiedzieli nie i nie. I my jesteśmy w Polsce wygrani. Zło w Polsce jednak nie zwyciężyło. W Polsce zwycięża dobro, a to, o czym my mówimy, to są tylko elementy zła i wydaje się tym małym ludziom, że oni tym złem nas wszystkich zaszczepili. Otóż nie zaszczepili. Bardzo, bardzo walczyli o to, żeby takiego radia nie było, żeby nie było telewizji Trwam i tak dalej, walczyli. I co się zrobiło? Przecież zobaczcie, niech pan zobaczy, jaki wściekły był atak na wszystkich, tych, którzy chcieli. I w tych takich najgorszych, czarnych czasach dla patriotów, dla takich ludzi jak my, została telewizja, ma swoje miejsce. Udało się zrobić? Udało się, bo zło w Polsce nie wygrało. Zło tylko jest bardziej krzykliwe niż dobro. I tylko takie robi wrażenie. Więc wiara, nadzieja i miłość i tyle.
No i mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa Lubelskie. Witam ojca, witam panów. Ja byłam też działaczem Solidarności. Mam w tej chwili 70 lat, jestem na emeryturze. I nie mamy mediów i mieć nie będziemy publicznych mediów w tej chwili. Nawet nie ma na co liczyć. Ale Polskę trzeba zarzucić ulotkami, tak jak w latach 80. Z informacją, każda afera, każda to ulotki powinny być z informacją, żeby ludziom oczy otworzyć. Inaczej nie trafimy. Ulotki, zarzucić Polskę ulotkami z informacją, co się dzieje, bo ludzie nie wiedzą i się nawet nie interesują. Faktycznie nie idą do wyborów, bo rozmawiam też z ludźmi, ręce opadają, bo nie ma świadomości. Solidarność nie wie, jak ma, co ma zrobić, gdzie ulotki są. Nikt nic nie wie. Do mediów się nie dobijecie, tyle co Radio Maryja wam powie i tam inne te... jakieś, ale to niewiele. Ulotkami, tylko ulotkami trzeba to wszystko. A to jesteśmy w stanie. W czasie, w stanie wojennym za to karano. W tej chwili nikt nikogo nie ukaże. Można zarzucić Polskę ulotkami z informacją, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Bo mało kto słucha i też księża też wcale nie dbają o to, żeby na ambonach, możliwe, że nauczeni doświadczeniem, przykre doświadczenie było, ale na ambonach nie zachęcają do słuchania Radia Maryja, do czytania gazet naszego dziennika, absolutnie. W żadnym kościele nie słyszę o tym. Także tylko ulotki.
A jakieś pytanie pani ma do naszej gości? Czy to była tylko taka sugestia, taka propozycja?
No nie mam pytania.
Chciała się pani podzielić taką sugestią, tak?
Tak.
Dzięki, Bóg zapłać. Szczęść Boże, Bóg zapłać. I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść z Mazowsza. Panowie, ja rozumiem, że nadzieja to tego, tylko my na tę nadzieję to już po prostu czekamy 25 lat. Obiecywano nam dobrze, polepszenie z każdym tym. Tylko teraz, panowie związkowcy, popatrzcie, stocznia poszła. Teraz w następnym etapie, no już nie będę wymieniał po kolei, które poszły zakłady. Ale teraz górnictwo, energetyka i tak dalej. Jest nacisk, nie ma sprzedaży, no koniunktura, tak się tłumaczy. Tylko teraz panowie, związkowcy, chyba dobrze wiecie o tym, że około 4 milionów ludzi pracuje na umowy śmieciowe. Przykładowo za 10 lat zacznie te ludzie przechodzić na emerytury tego. Zastanawiacie się, skąd będą pieniądze na emerytury, renty i tak dalej dla ludzi starszych. Przecież społeczeństwo odkłada, płaci ZUS-y. Jeśli nie będą wpłacane ZUS-y, będą Polacy po prostu nie mieli za co żyć. Już jest w tej sytuacji. Mówi się, że są tam miejsca pracy, powstają to tego. To jest obłuda, proszę państwa. Miejsca pracy, kto chce zatrudnić, to proponuje w tej chwili 5-7 zł na godzinę. I pytanie moje jest tak. Jak wy się odniesiecie do tego? Dobrze wiecie, że jest około 4 milionów już na umowy śmieciowe. Prosiłbym odpowiedź panów związkowców, o tym nic nie wspominacie, a przecież to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich i ojca.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Witam pana bardzo serdecznie. Więc przedstawię się, żeby sprawa była jasna, od kogo pan ma informację, bo jest nas tutaj trzech. Ja jestem członkiem Komisji Krajowej i przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Nazywam się Kazimierz Grajcarek, żeby mógł się pan powoływać w przyszłości na tą odpowiedź, którą pan dzisiaj otrzyma. Otóż Związek Zawodowy Solidarność wystąpił z projektem ustawy dotyczącej między innymi umów śmieciowych. I leży to w zamrażarce. Rozmowy...
Kiedy to było?
Nie pamiętam teraz dokładnie. To był chyba 2013 rok. Wrzesień albo październik. No to już jakby nie pamiętam dokładnie. Tak, 2 lata temu. I wysyłaliśmy te informacje. Te informacje o tym szły wszędzie. Wiem na pewno, że te informacje, całe nasze postulaty ukazały się w naszym dzienniku. Wiem, że o tym mówiło Radio Maryja, bo sam w Radio Maryja o tym mówiłem. W telewizji trwam, bo również byłem tutaj zaproszony po tych protestach wrześniowych w 2013 roku, więc też mówiłem. Mówił o tym Piotr Duda. Więc to też zależy od tego. Proszę, żeby pan nie przyjmował tego do siebie. Ja tylko mówię szczerze. To wszystko zależy od tego, kto jakie gazety czyta. Ja uważam, że jeśli chcemy, to jest moje zdanie, nikomu nie ubliżam, żeby sprawa była jasna. Mówię swoje zdanie jako obywatel. Jeśli chcę prawdziwych informacji, bez kąśliwych uwag i tak dalej, to czytam nasz dziennik. I codziennie ten dziennik czytam, choć rzeczywiście niewiele czasu czasami mam na to, żeby czytać. I namawiam wszystkich, jeśli chcecie rzetelnej informacji, niezaszczepionych jadem i nieprawdziwymi informacjami, czytajcie nasz dziennik. Również tej pani odpowiadam, szanowna pani, jeśli chodzi o te ulotki. To są ogromne pieniądze, to są ogromne koszty. Myśmy wydali podczas manifestacji w Warszawie chyba 250 tysięcy czy 300 tysięcy, już teraz nie pamiętam dokładnie, ulotek. Każda ulotka to tam kosztuje jakieś i to są... pieniądze ze składek naszych członków związku. I oni też pytają, a dlaczego ze składek członków związku macie informować nie członków związku, którzy w tym związku nie są? I panu od razu odpowiadam również. Szanowny panie, jeśli jest tyle ludzi na umowach śmieciowych, a my zawsze apelujemy, prosimy o to najszczerzej, zorganizujcie sobie w zakładzie związki zawodowe. Jeśli nie możecie w zakładzie, bo jest was albo za mało, albo boicie się, przy zarządach regionu zawsze możecie założyć komórkę Związku Zawodowego Solidarność w jednego, drugiego czy 10 przedsiębiorstw. I wtedy Solidarność wam pomoże i o tym mówimy. Ale przecież my za pieniądze członków związku nie możemy wspomagać tych, którzy nie są członkami związku, choć i tak to robimy, bo często się do nas zwracają ludzie, którzy o tym nie wiedzą, no więc to robimy. Więc to my zarządzamy nie pieniędzmi państwowymi, czy jakby z podatków. To jest opodatkowanie członków związku, którzy odmawiają sobie, nie wiem, jakichś tam wydatków i płacą. Więc ja zapraszam, żeby ta młoda, żeby ci ludzie, którzy pracują na umowy śmieciowe, również byli członkami Solidarności. I wtedy, jeśli będzie to taka armia, to sobie już z tym poradzimy. Więc zapraszam do związku. To tyle. Dziękuję.
Ten problem jest poruszany...
Jeszcze jedno zdanie, proszę wybaczyć. Proszę, bo pan zapytał tam i powiedział pan takie zdanie. Nie łapię pana za słówko, ale często tak się spotyka. Czekamy 25 lat, że będzie lepiej. I szanowny panie, wie pan dlaczego tak jest, jak jest? Bo czekamy, że ktoś za nas coś zrobi. Ja panu nie wypominam i proszę tak tego nie przyjmować, że ja pana atakuję. Bo tak nie jest. Bo ja wiem, że pan to tak mówił, no bo tak potocznie się mówi. I ja tu pana nie atakuję. Ale często tak jest, że ludzie mówią, czekam, co się stanie. Więc bracie, siostro, nie czekaj. Rób.
Ten temat, o którym tutaj mówimy, to on jest od wielu, wielu lat poruszany i walka z nim się toczy. I ono na różnych poziomach, nie tylko na tym poziomie Komisji Krajowej czy Central Związkowych, które to wnoszą, ale na poziomie również i zakładów. Często się wnosi do pracodawców i żąda, żeby firmy, które współpracują czy wykonują usługi, przynajmniej te 75-80% było umów stałych, że, tak. Bo to rozbija koszty, to jest złe dla gospodarki i z tym walczymy. Ale, proszę Państwa, też sobie jasno powiedzmy, że tak długo to jest tolerowane przez nas jako społeczeństwo. Przecież to my jako społeczeństwo dajemy mandat ludziom, którzy rządzą i tolerujemy tego rodzaju rozwiązania. Przecież jeżeli dotykamy tej umowy, to musimy dotknąć nierówności wobec konstytucji. Przecież ten człowiek nie ma równych praw obywatelskich. On nie może kredytu wziąć, żeby mógł sobie mieszkanie urządzić, czy inne rzeczy. Nie ma, bo go generalnie nie ma w systemie. I państwo i stoi obojętnie, a my jako obywatele również stoimy obojętnie. To jest plaga. Tych umów już dawno nie powinny być i one nie tylko ze względu o tych elementach, co mówimy, ale one są szkodliwe dla gospodarki. Obniżają, zaniżają koszty. To nie są prawdziwe koszty w gospodarce. Często nie jesteśmy konkurencyjni i nie możemy konkurować.
To jest nieuczciwa konkurencja. Nieuczciwa
konkurencja. I o tym powinni mówić sami pracodawcy, sami właściciele. Oni powinni to regulować.
Ale i organy ścigania.
Dokładnie.
Tak jest, bo to jest naruszanie konstytucji, że daje się człowiekowi pracę, a płaci się tak, że nie może utrzymać siebie. Więc to państwo powinno bronić takich ludzi. Do tego jest konstytucja, do tego są organy ścigania.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Przepraszam, że się
wchodzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja jestem stosunkowo młodym Polakiem, Dariusz z Bielska.
Tak.
Jestem słuchaczem Radia Maryja, słucham bardzo dużo radia. Chciałem się troszeczkę odnieść do audycji i na końcu zadam pytanie, bo wydaje mi się, że taki to wstęp jest bardzo potrzebny. Mamy oczywiście tą oręż, o której tutaj mówią panowie ze związków w postaci modlitwy i to oczywiście jest jedna ważna i może najistotniejsza rzecz. Natomiast moim zdaniem jako młodego człowieka powinniśmy uruchomić fundusz obrony wiary, obrony pracy, nie wiem jak to nazwać, obrony miejsc pracy, bo ludzie młodzi, szczególnie młodzi, którzy chcieliby być może strajkować, oni się boją po prostu o kromkę chleba. Nie ma stworzonego funduszu, który by pozwolił tworzyć firmy katolickie, gdzie ludzie zwalniani chociażby z pracy mogliby otrzymywać tą pracę jakby na nowo. Tak bardzo niejednokrotnie słyszę w tych audycjach, że upieramy się, żeby ratować fabryki tak zwane państwowe, które niejednokrotnie są synekurami przecież dla kolesi, dla znajomych, gdzie ich pensje zarządów są bardzo duże. I to jest takie ważne pytanie, czy chcąc coś takiego chorego utrzymać w życiu, czy nie utrzymujemy tych wysokich apanaży. Pytanie takie jakby wstępne, kto ze związkowców, i sam sobie to pytanie też zadaje i nas samych o tym myśli, kto daje ze swojego wynagrodzenia jakiekolwiek pieniądze na zagospodarowanie ludzi bezrobotnych i taki przykład jakby z ostatnich dni zastrzeżonych w Radiu Maryja, była ostatnio pani redaktor, która była na studiach gender i ona gdzieś tam się udzielała, czy ktoś jej pomagał finansowo w takich dziełach. Na koniec anegdota, która ten jakby problem najbardziej uwidacznia, która o tym mówi. Jak wraca ojciec ze swoim synem z kościoła po mszy, ojciec narzeka na organistę, narzeka na księdza i tak dalej, syn się wtrąca i mówi, tato, czego ty oczekujesz za 2 złote miesięcznie? My tak do tego podchodzimy, że nic nie dajemy, nic nie chcemy dać, bardzo mało popieramy, faktycznie dużo mówimy, a cały czas ten problem właśnie zagospodarowania ludzi bezrobotnych, ludzi bez pracy jest jakby nieistotny w sensie działania, bo tutaj do tego są niewątpliwie potrzebne pieniądze i tutaj apel nie tyle do związkowców, do nich tak samo, ale do nas bezpośrednio samych, żebyśmy w końcu zaczęli działać. My jako katolicy dostaliśmy swoje całe talenty, które mamy, swoją pracę, przecież powinniśmy traktować, że otrzymaliśmy je od Boga. Skoro otrzymaliśmy od Boga, no to bądźmy też Bogu wdzięczni za to, że my tą pracę mamy, dziękujmy poprzez to, że będziemy wspierać innych. I to takie pytanie konkretne, czy faktycznie kiedykolwiek panowie pomyślą o tym, czy ktokolwiek inny, czy może wszyscy razem, żeby stworzyć taki fundusz obrony wiary, obrony ludzi bezrobotnych, bo nie bądźmy w tym temacie obojętni. Przechodzę na odbiór.
Dzięki, Bóg zapłać.
No więc odpowiem panu tak. Witam. Też przez wiele lat mieszkałem w Bielsku. Dzisiaj
już w Bielsku nie mieszka, mieszka w Międzybrodzie Bielskim, przy okazji pozdrawiam moje Międzybrodzie. Więc pierwsza sprawa to jest taka, jeśli chodzi o fundusz represjonowanych i to represjonowanych nie kiedyś tam w stanie wojennym i tak dalej, tylko również teraz przy zarządzie regionu Solidarności w Bielsku Białej i we wszystkich innych regionach taki fundusz jest. Więc jeśli jest pracownik, który na przykład strajkował i jest represjonowany, na przykład zwolnionego z pracy, a jego sprawa toczy się przed sądem, to w tym czasie związek zawodowy, jeśli jest oczywiście członkiem związku, Solidarność. Związek Zawodowy Solidarność płaci mu wtedy całą pensję, bądź też część pensji taką, żeby mógł po prostu przeżyć. I to się nazywa fundusz dla szykanowanych. I przy Solidarności coś takiego jest. To jest po pierwsze. Po drugie, mówił pan o tym, że firmy państwowe to są molochy, synekury i my w ogóle o tym nie myślimy. Otóż, szanowny panie, może mogę nawet powiedzieć kolego, bo słyszę taki młody głos, jest zresztą sam pan powiedział, że młodym człowiekiem. Koło Bielska Białej jest takie miasto, które pan doskonale pewnie zna, a mianowicie Czechowice-Dziedzice. I tam jest kopalnia Silesia. I w tej kopalni Silesia ja pracowałem przez 15 niemale lat. I to ta kopalnia miała zostać zamknięta w 2006 roku, czy tam 2003, przepraszam, i od 2003 roku do 2010 myśmy walczyli o to, żeby kopalnia nie została zamknięta. Znaleźliśmy prywatnego inwestora i ta kopalnia w 2010 roku była sprzedana, oczywiście za marne pieniądze, ale myśmy nie protestowali, ponieważ były ochronione nasze miejsca pracy i dzisiaj ta kopalnia, wtedy, przepraszam, zatrudniała 700 osób, czyli 700 rodzin utrzymywała, dzisiaj utrzymuje 1600 rodzin. Inwestor zainwestował tam niemal miliard złotych na to, żeby ta kopalnia się rozwijała i związki zawodowe też tak o tym myślą. Również moi koledzy, którzy tutaj są w studio i oni protestują w Solino, to również protestują nie po to, żeby firmy były albo państwowe, albo prywatne, albo takie, albo siakie. Chodzi im o to, żeby firmy były zarządzane dobrze i żeby te strategiczne części naszej gospodarki były pod jakby pod społecznym nadzorem i pod nadzorem państwa jednak. Natomiast jeśli chodzi o fundusz na tworzenie nowych miejsc pracy, to każdy pracodawca odprowadza pewną składkę, nie jestem w stanie teraz powiedzieć jaką, no szczerze mówiąc nie pamiętam, na rzecz funduszu, który jest funduszem ogólnokrajowym, zarządza nim minister pracy i wtedy, kiedy na przykład przedsiębiorstwo upada, albo jest w trudnej sytuacji, albo nie może wypłacić wynagrodzeń, to z tego funduszu się bierze, bądź też, jeśli są propozycje, czy jakieś programy na tworzenie nowych miejsc pracy, to również z tego funduszu można otrzymać pieniądze. Również z Unii Europejskiej, związki zawodowe, tu chyba te trzy centrale, czyli Forum i OPZZ i Solidarność, również prowadzą takie kursy dla swoich członków z funduszy Unii Europejskiej, które dają tam inne wykształcenie albo pomagają otworzyć własną firmę. No więc jeśli byłby pan, gdzieś pan pracował, może pan nawet nie pracuje, bo może pan być bezrobotny i może pan przystąpić do organizacji związkowej przy zarządzie regionu Podbeskidzie, no bo to akurat należy do Bielska Białej. Tam jest, można się zgłosić do przewodniczącego, można się zgłosić do radcy prawnego, do sekretariatu. Wszystkie informacje pan otrzyma i tutaj pomoc prawna również dla takiego człowieka, który jest szykanowany, jest dawana przez Związek Zawodowy Solidarność. Wtedy za darmo do sądu idą prawnicy.
Ale ja tylko dodam do tego, że jeżeli dzisiaj w państwie demokratycznym, w państwie prawa mówimy o współczesnych szykanowanych i tworzenia do nich funduszu, to znaczy, że cały system prawny nie funkcjonuje, bo za takie rzeczy w normalnie funkcjonującym państwie powinna już działać prokuratura. To państwo powinno stać za tym człowiekiem. To ono powinno
jemu mu powinno
i mojemu pomagać. To jest podobna sytuacja jak w naszym przypadku, że pracownicy stają i domagają się ochrony dobra publicznego, a rząd polski staje po stronie tych, którzy doprowadzili do tej trudnej sytuacji,
a związki za to płacą,
a pracownicy są, obywatele są poniewierani, głodują, o nich się zapomina, najlepiej jakby on wnieść ich pod dywan. To są sprawy i problemy, które my musimy regulować, ale żeby je regulować, to nie możemy się godzić na patologię, tylko tak jak w przypadku naszym, czy tu kolegów na Śląsku, czy innych grup zawodowo, mówimy stop, nie godzimy się na to. Chcemy żyć w państwie dobrze zarządzanym, chcemy mieć poczucie, że rząd stoi za obywatelem uczciwym, a nie wspiera nieuczciwego. On ma mu zabezpieczyć jego minimum prawa, ale nie ma postawić go nad obywatelem uczciwym, bo to już jest patologiczne i o tym my tu mówimy i dlatego musimy mówić stop.
Kolejne pytanie, prosimy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można głośno, tak?
Tak, Jan z Łodzi. Ja pozdrawiam swoich braci, którzy są w studio. To są bardzo szlachetni, heroiczni ludzie, tak samo jak i ojcowie, bo my wiemy o jednej rzeczy, że niszczenie kraju to przede wszystkim brak dostępu do informacji. I najwięcej informacji, przynajmniej ja otrzymuję z Radia Maryja i ze związków zawodowych, gdzie w siedzibach związków leży tygodnik, w decydujących momentach są rozprowadzane ulotki, to wszystko można czytać, tylko trzeba chcieć. I problem polega na jednej rzeczy, że ktoś dzwoni do Radia Maryja, ci bracia troszeczkę niewdzięczni i oni krytykują ludzi, którzy wymagają naszego głębokiego szacunku, czyli na przykład goście, którzy dzisiaj siedzą w studio. I przykre jest to, że człowiek słucha ataków na ludzi, którzy jeszcze... ponieważ historia zatoczyła pewne koło, czyli mamy taką samą prokuraturę...
Troszkę głośniej i może do słuchawki, tak żeby lepiej było słychać.
Mamy taką samą prokuraturę jak w roku 80, mamy takie same media jak w roku 80, co tu dużo gadać. I historia zatoczyła koło i znowuż możemy się oprzeć tylko na takich ludziach jak ojcowie i panowie, którzy są w studio i ich podobnych, ponieważ... ci panowie wiedzą, na czym polega w ogóle sens życia. Jeżeli dzwoni ktoś do Radia Maryja i się mieni katolikiem, że chodzi do kościoła, a mówi, przepraszam, głupstwa, bo jest jakimś słabym człowiekiem, to niech pozna tajemnicę katolicyzmu, to wtedy odzyska energię, werwę i będzie tam walczył, na przykład wśród bezrobotnych, bo też się można skrzyknąć i to nie jest żaden problem. Ja się cieszę bardzo, że jeszcze w Polsce są takie osoby jak panowie. I nie myślałem, że heroizm będzie polegał na tym. Chyba to jest chyba najtrudniejsza rzecz, bo chyba lepiej nawet pod ziemią siedzieć, niż odpowiadać pewnym ludziom na infantylne pytania. Ale panowie naprawdę są szlachetni, bo jeszcze mają siłę w sposób kulturalny odpowiedzieć na naprawdę niestosowne pytania niektórych słuchaczy, którzy po prostu, no ale to widocznie z ich wiarą jeszcze jest źle i musimy się wszyscy chyba nawracać, bo...
Jasne, że tak, nawracać się trzeba, jasne. Jakieś pytanie do panów, bo rozumiem, że pan jest też Solidarności
Pytanie jest jedno. Czy panowie jednak słuchają Pana Boga, czy niektórych złych doradców? Mnie się wydaje, że jednak panowie słuchają Pana Boga i chciałbym tylko potwierdzenie tego, bo to jest pytanie retoryczne, ale panowie naprawdę wiedzą, co mają robić i są dla nas naprawdę wielką nadzieją. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Gdyby nie wiara, nas by tu nie było i takich problemów nie moglibyśmy udźwignąć ani rozwiązywać. To, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, powoduje, że możemy takie wyzwania podejmować i dlatego wierzymy, że prowadzeni przez Boga damy sobie z tym radę.
A daliśmy dzisiaj, i czy moi koledzy właściwie z Solino do budującej się świątyni, daliśmy dzisiaj z polskiego węgla Matkę Boską z Dzieciątkiem, żeby...
Bardzo piękną zresztą.
Tak,
żeby do kościoła budowanego przy wyższej szkole.
Przy wyższej szkole. W telewizji Trwam było to widać, więc jeśli ktoś by chciał obejrzeć, jak to wygląda, a najlepiej przyjdzie się tutaj pomodlić do budowanej świątyni i wtedy się zobaczy.
Tu nie chcę zmieniać tematu, bo mam już kolejne telefony, ale w międzyczasie rozmawialiśmy o pięknej działalności też pomnika Jana Pawła Pawła II w Wilnie, pierwszego, który stoi pod gołym niebem i który robi furorę na całą Litwę i jest pewnym znakiem przyjaźni polsko-litewskiej, a pan tutaj przewodniczący Grajcarek ma w tym ogromny udział i jeszcze wiele innych rzeczy związanych z Kościołem na Litwie i z parafią. Także cieszymy się również dyskusją w tym wymiarze religijnym, katolickim i chrześcijańskim. I mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
I jednocześnie dziękuję panom za po prostu takie jedno słowo, za trwanie. Bo to jest też znamie katolicyzmu. Katolik po prostu nie załamuje się pod wpływem czegoś. Zresztą tutaj powiedzmy to słowo nadzieja jest bardzo źle, nawet zostało nazwane jako głupia przez pana, który dzwonił z Lubelskiego, ale ona zyskuje znamiona głupi, kiedy jest blokowana w niewłaściwym miejscu. Bo to, co było jakby myślą przewodnią tego pana, żeby się zjednoczyć, to nie w takiej formie, że będziemy swoje telefony ujawniać. Bo to jest z gruntu błędna propozycja, ponieważ my w tym momencie udostępniamy swoje telefony zwanym ratlerkom, którzy nam zakłócą normalne funkcjonowanie w ciągu dnia. Będą nas męczyć, takich nie brakuje i po prostu będziemy jałowe telefony. Zjednoczenie ma tylko jeden i wyłącznie jeden właściwy element. Zjednoczyć się można tylko w Bogu. I jeśli będziemy się jednoczyć w Bogu, to będziemy tak samo po prostu, że tak powiem, nasyceni tymi samymi treściami i będziemy wiedzieli, co mamy robić. Poprowadzi nas Boża mądrość. Po prostu będziemy wiedzieli, że trzeba stawać przed Stwórcą sercem niepodzielonym, trzeba koniecznie iść do wyborów, trzeba iść tam po prostu z jakimś, powiedzmy, z jakąś dozą dojrzałości, żeby wybierać właściwych ludzi. I to jest właściwe podejście do tematu, dlatego że no, w końcu uwierzmy Bogu. Uwierzmy Bogu, weźcie, jesteśmy narodem katolickim. Bóg mówi wyraźnie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale to nie znaczy, że my nie mamy nic robić. My mamy robić bardzo dużo, bo Bóg nas obdarza łaską, ale z łaską trzeba współpracować i wezwał nas do aktywności. Ale po prostu, żeby to nie było taki katolicyzm, który po prostu w Polsce ma tylko w dużym stopniu wymiar formalny. Jestem ochrzczony. Po prostu no, można się rozpłakać nad polskim katolicyzmem w całości. Teraz jeśli chodzi jeszcze o tą nadzieję, to ja takie mam tutaj powiedzmy, nawet tutaj to, co się ostatnio dzieje. Papież Franciszek powiedział, będąc na Filipinach, największą zbrodnią obecnych czasów jest to, że w ludziach zabiło się nadzieję, szczególnie w młodych. To jest celowe działanie. My mamy zdiagnozowane, kto to jest w Polsce, kto to rządzi. Tego nie będę rozciągał. Tylko chodzi o to, żebyśmy my jednak umieli się skutecznie przeciwstawić. Nie zrobimy tego o własnych siłach. Całe wsparcie otrzymujemy ze strony Boga. I teraz jeszcze tutaj z nadzieją to mi się powiedzmy wiąże taka refleksja, która mi się w ostatnim czasie narodziła. Mianowicie niektórzy mają nadzieję, że z tego tytułu, że pan Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, że on coś załatwi dla Polski. Otóż od razu z punktu dementuje tą nadzieję, bo on dostał to intratne stanowisko za to, co nie załatwił dla Polski. Ale jednocześnie chcę powiedzieć, że pan Tusk jest postacią pozytywną, ale dla swoich mocodawców. I w tym momencie świetnie się wpisuje w taki aforyzm pana Stanisława Jerzego Leta, że diabeł jest również postacią pozytywną, ale tylko w piekle. Z mojej strony tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Ja myślę, że jeden komentarz wystarczyłby do tego. Dziękując za ten telefon, trzeba powiedzieć tak, jak mówił prymas tysiąclecia. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu.
Dziękujemy. I kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Tak, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziwi.
Teraz i zawsze.
Ja mam taki...
Głośno, tak, zdecydowanie i głośno, bo słabo słychać.
Słabo słychać?
Teraz lepiej.
Teraz lepiej?
Tak.
No dobrze. Panowie, takie pytanie. Bo żeby cokolwiek naprawić, to trzeba się cofnąć nawet do lat, do sierpnia 80. W związku z tym mam takie pytanie. Jak się stało, że prezydentem został Wałęsa? Czyj to był pomysł? Nie wiem, czy panowie tak daleko sięgacie. jak to się stało, że pan Balcerowicz, jednoosobowo będąc w latach tam 90. początek, ministrem finansów, podpisał, że z tym układem paryskim, że pozamyka wszystkie przedsiębiorstwa energochłonne w Polsce. Czy było mu to wolno zrobić? Jednoosobowo, bo w tym czasie był ministrem finansów. I musi dotrzymać słowa, dotrzymał, w związku z tym, że w Polsce były wszystkie przedsiębiorstwa energochłonne, więc pozamykał wszystkie. Ja mam taki przykład. W Bydgoszczy nie ma żadnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, proszę Państwa. Są tylko supermarkety. Następne pytanie do panów jest takie. Czyja jest ziemia, ta, gdzie stoją supermarkety? Przecież to jest też nie nasza ziemia już. Walczymy o wszystko, a nie widzimy tego, co mamy pod, co nam robią pod nosem. Także, panowie, chciałbym, żebyście powiedzieli całą prawdę, bo ja już tu jednemu z posłów zadałem kiedyś pytanie na temat Unii Europejskiej, no i powiedział prawdę. Także chciałbym jako Solidarności, ludzie Solidarności, żebyście powiedzieli całą prawdę narodowi, że Solidarności też się źle działo. Ja tylko przytoczę słowa mojej mamy w sierpniu, jak wróciłem do domu po strajku. Powiedziała mi tak, a wtedy miałem 30 lat niecałe. Synu, ten związek nie jest was, bo władza totalitarna nie pozwoli na taki związek. I w 92 roku, jak Wałęsa jako prezydent rozwalił rząd pana Olszewskiego, to powiedziała do mnie tak. Oczywiście przyszła już do mnie na mieszkanie i powiedziała do mnie tak. Kto miał rację? Co miałem powiedzieć? Musiałem przyznać starszej pani rację, prawda? Bo miała rację, że ci gówniarze tą Polskę zniszczą. To powiedziała w 80 roku. Myśląc o Wałęsie, Gieremku, tam Mazowieckim i wielu innych. Że tu wrócą Niemcy i będą rządzić. No i nie musimy długo czekać. Powiedziała do mnie tylko jeszcze takie słowa. Ja tego może nie doczekam, ale ty powinieneś. No i niestety doczekałem. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, dzięki. Bóg zapłać. Prosimy o odpowiedź, o ustosunkowanie się do tego telefonu.
Więc, szanowny panie, myślę tak, bo zakończył pan bardzo pesymistycznie swoją wypowiedź. A ja powiem, a ja mam nadzieję, że tutaj będzie tak w Polsce, jak my na to pozwolimy. Jeśli będziemy siedzieć założonymi rękami i będziemy czekać na to, jak będzie, to będzie tak, jak się doczekamy. Ale jeśli nie będziemy czekać, jak właściwie jak to będzie, co się stanie, tylko będziemy działać w tę stronę, że ma się stać tak, będziemy aktywni, to się nam uda. I ja bardzo często słyszałem o tym, że, czy słyszę dzisiaj nawet, że ktoś tam z Solidarnością kierował, że to byli młodzi ludzie, którzy sprzedali Polskę. Chcę panu powiedzieć tak. Ja miałem wtedy 27 lat, jak powstawała Solidarność. I mną nikt nie kierował, nie kieruje mną do dnia dzisiejszego. Sukcesy, jakie mamy w związku, takie mamy na miarę naszych możliwości intelektualnych, na miarę naszych możliwości finansowych i na miarę możliwości poparcia, jak nas popiera państwo. Proszę zobaczyć, że pracujących w Polsce jest około 7 milionów, o ile dobrze pamiętam, którzy mają stałe zatrudnienie, a we wszystkich związkach zawodowych jest niespełna 1,5 miliona ludzi. Więc nie mamy wsparcia jako związki zawodowe. Więc jeśli nie mamy w społeczeństwie wsparcia jako związek zawodowy Solidarność, bo obywatele nie chcą do naszego związku należeć, z różnych powodów, może mają rację, to ja się pytam, dlaczego członkowie tego związku, płacąc składki, mają odpowiadać za wszystko i wydawać pieniądze po to, żeby edukować społeczeństwo. No, to trochę jestem przeciwnikiem, żeby żyć na cudzy koszt. Więc nie ma ten racji, kto powiedział i mówi, że Polska jest przegrana. Nie jest przegrana. Wmawiają nam, że jest przegrana. I daję panu przykład. Nieprawdą jest, że cały przemysł energochłonny został sprzedany, bośmy wiele przecież tego przemysłu ochronili. I to mógłbym całą listę panu dać, szkoda byłoby czasu antenowego. Nie jest prawdą, że wszystko zostało sprzedane, bo nie zostały sprzedane zakłady energetyczne, nie zostały sprzedane kopalnie, nie zostały sprzedane jeszcze wielu, wiele innych przedsiębiorstw, ale tylko tam nie zostały sprzedane, gdzie ludzie stanęli na wysokości zadania i powiedzieli, nie pozwalam, nie pozwalam. I dzisiaj mówimy, nie pozwalam Solino. Wczoraj powiedzieliśmy, nie pozwalam kopalnią węgla kamiennego. Lekarze powiedzieli, czy ja ich tam wspieram, czy nie wspieram, czy to jest moja bajka, jeśli chodzi o porozumienie zielonogórskie, powiedzieli, nie pozwalam. I każdy, kto powie, nie pozwalam i zjednoczy się wokół tego, nie pozwalam, to zawsze będzie miał sukces. I my, Polacy, i my, członkowie Solidarności, mamy ogromne sukcesy, bośmy utrzymali, czy nie pozwoliliśmy zlikwidować dziesiątek tysięcy miejsc pracy. To jest sukces moich przyjaciół z Solidarności i mój również, bo ja nigdy nie byłem fałszywie skromny. Więc tak to jest.
Jeżeli byśmy poszli tą linią, o której ten pan mówił, no to powiem w ten sposób. Taka będzie każda organizacja i jaki będzie jej potencjał członków, jaka będzie ilość. Tutaj co Kaziu powiedział przewodniczący sekretariatu. Można oczywiście stać z boku i narzekać na każdego, na wszystkie sprawy, ale nikt, obojętnie jak my ten kraj ocenimy dzisiaj, ma możliwość się zorganizowania czy w Solidarności, czy w innych organizacjach i rozpocząć normalne prace. My to podejmujemy. Z tego, co pan powiedział, wynika, że jest pan zbyt gorszy. Niedawno był tam potężny zakład jak Zachem, który został z dnia na dzień zlikwidowany. My jesteśmy w Inowrocławiu, to co tu Kaziu mówi, protestujemy w proteście bardzo trudnym, głodowym i to nie po raz pierwszy, bo i w latach 2006-2007 i przez cały ten okres do tego roku i 3 miesiące w proteście głodowym, mówimy, nie zgadzamy się z tą rzeczywistością, nie zgadzamy się na niszczenie, bo jest potężny potencjał, są możliwości.
I o wiele mniejszy zakład niż Zachem.
Dokładnie.
Jak tam ludzie bronili, a jak wy bronili.
Tak jak tutaj mówimy. No i jeszcze walczymy o te zakłady, które są na obrzeżach, które powinny być chronione, wliczone, żeby to się mogło rozwijać. I oczekujemy, że będziemy się nawzajem jako społeczeństwo wspierać, pomagać sobie, wskazywać, organizować się, żeby przeciwdziałać tej patologii.
A tu nawet prezydent nie przyjechał.
A tu nawet prezydent nie przyjechał.
A wy o jego podatki walczycie.
Dokładnie. I nie może być tak, że od ludzi, którzy walczą, kładą swoje zdrowie, chcą co zrobić, jeszcze tych ludzi się krytykuje, domaga się od nich, żebyśmy się usprawiedliwiali, tłumaczyli. Nie wiem za co, bo my nie mamy się za co tłumaczyć.
A my tak będziemy robić, bo będziemy tak uważamy. Robić.
To, co Kaziu powiedział, tak ta firma jak Solino od 99 roku nie nastąpiły żadne zwolnienia. Tak, nie nastąpiły jakieś ciotki, córki, spółki. Jest w całości, bez względu na wszystko. Pracownicy odchodzili na emerytury. Ponad 700 czy 800 osób przeszło sobie na emerytury. Nie jest to może na skalę kraju wielką, ale na region niech każdy zrobi po tyle.
Kopalnia Kłodawa. Tak, ludzie zrobili spółkę pracowniczą i nie pozwolą swojej kopalni zniszczyć. I siedzą tam, innych. Śpią dzień i noc i wiele innych. I jeśli będzie, czy dzisiaj górnicy w tych czterech kopalniach, gdyby nie byli, zostali na dole, gdyby nie byli walczyli właśnie w taki sposób, to już dzisiaj by mieli posprzątane. Oni by mieli pracę. Bo na tyle są silne związki w górnictwie, żeby rzeczywiście było przeniesienie do innych. Ale inni, już ich synowie by nie mieli pracy. To, więc Jurek, więc to panu odpowiadam. Jeśli tam, gdzie zakładów pracy bronili, tak jak dzisiaj Jurek z Andrzejem tutaj bronił i wiele przyjaciół z innych związków zawodowych również, to nasza Polska nie wyglądałaby tak, jak wyglądała. Myśmy położyli też, i to też jest odpowiedzialność, nie można powiedzieć tak, że wszystko rządzący. Jeśli pozwalamy się trzymać, no nie chcę powiedzieć, bym powiedział, że za co się powinien trzymać, za głowę, no to nas trzymają za głowę. Jeśli chcemy płynąć z prądem, no to płyniemy z prądem. My w Sekretariacie Górnictwa Energetyki mamy trochę inne charaktery. My zawsze pod prąd. No tak to już jest.
No tak, zawsze nam ciężko.
I dlatego mają moi koledzy sukcesy.
Ja myślę, że takim kapitalnym przykładem na to, jak należy bronić zakładów pracy, jest Śląsk i ostatnie wydarzenia związane z obroną kopalni przed likwidacją. Widzieliśmy w mediach, obserwowaliśmy, jak całe społeczeństwo wychodziło na ulicę, tak? Samorządy, prezydenci, burmistrzowie miast, parlamentarzyści.
Wszyscy. Sejmik Śląski bez względu na przynależność partyjną, jak głosował, prawda?
Był jednomyślny.
Sejmik Małopolski. Małopolski.
Ja powiem, że z podziwem oglądałem manifestację w Bytomiu. Chyba 10 tysięcy ludzi, z tego co pamiętam, wieczorem szło, kibice, orkiestry, no... wszystko godne podziwu. I my tutaj w Solino no, robimy to trochę bardziej skromnie, dlatego że no, nie mamy tego wsparcia, tak jak tu już Kaziu powiedział i Jurek, w osobach czy parlamentarzystów, no może z wyjątkiem dwóch, które tam, które osoby nas wspierają, ale samorządy czy prezydent, no niestety... omijają nas.
Andrzej, przepraszam, łukiem. Ale tak. Powiem tak, to wy jesteście przykładem, bo moim kolegom górnikom, którym bardzo nisko się kłaniam i całym samorządowcom i wszystkim i zrobili super robotę, ale im było łatwiej, bo mieli za sobą wszystkich, a wy działacie, pomimo, że macie, no może prezydent nie powiedział, że jest przeciwko wam, bo nie powiedział, ale też nie przyszedł was wesprzeć, czyli wszystko jest przeciwko wam, więc wy jesteście tym takim naprawdę koronnym brylantem, rozumiesz, z którego można brać przykład, że idziecie pod prąd pomimo właśnie tych wszystkich spraw. Tam moim górnikom to było kilka tysięcy ludzi, tam były samorządy, tam byli ludzie i tak dalej. U was nie ma nikogo, wy jesteście herosami, wy jesteście i ci koledzy, którzy tam są, koleżanki i koledzy, są godni tego, żeby powiedzieć tak, szapoba, kłaniamy się wam, dziękujemy.
Ja jeszcze zwrócę uwagę i z tego miejsca chciałem jeszcze słowo pozdrowić kolegów, bo kapitalnych, wspaniałych kolegów mamy z innych związków, jak Związku Zawodowego Górników, Solidarności 80. Pozdrawiam Zbyszka, Krzyśka, Marka, Bogdana i protestujących, którzy potrafią stanąć ponad podziałami tym, co nas różni, a w sprawach się zjednoczyć, to co Kaziu powiedział. Tak. Ale zaraz zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. 4 kopalnie, które na Śląsku ruszyły, to też trzeba powiedzieć, poruszyli, niedużo poruszyli, że się dzisiaj trzeba robić system do energetyki, dla górnictwa i w szerszym wymiarze, tak jak i Solino, żeby zbudować. Nie zawsze są potrzebne masy. Nieraz wystarczy trochę zdeterminowanych ludzi.
I jeszcze tutaj pan, tak? Bo jeszcze mam telefony, tak. A program już się powoli zbliża do końca, więc
my żeśmy nie dopowiedzieli tak. Na antenie w programie telewizyjnym, ale jeszcze muszę tutaj powiedzieć, że dzisiaj po godzinie 14 u nas w Solino na Wydziale Warzelni Soli 40 osób zostało po szychcie tak zwanej na szatni i prowadzi protest okupacyjny. Te osoby wspierają tych głodujących, jak również nas w tym proteście. Oni pozostaną na szatni do godziny 6 rano i przystąpią do pracy. Oni nie chcą przerywać pracy, nie chcą narażać firmy na straty. Bardzo ich pozdrawiamy wszystkich.
Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy.
Irena z Koszalina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze.
Witam i mam pytanie. Czy nie uważają panowie, że przyszedł najwyższy czas na akcję Polaków i Polonii za granicą, na zbieranie podpisów, że Polacy żądają natychmiastowego wstrzymania, likwidacji, zamykania, sprzedawania, niszczenia zakładów pracy, ziemi i lasów? I jeżeli rządzący nie potrafią rządzić bez niszczenia własności narodu, niech oddadzą władzę. To będzie głos narodu, tak jak przy zbieraniu podpisów pod ratowanie Radia Maryja, a następnym elementem były takie akcje w różnych miejscach i za granicą, i w Polsce, poparcia dodatkowego. To będzie takie pospolite ruszenie w formie, uważam, najmniej bolesnej, bo jest zima, bo ludzie nie mają siły.
Dobrze, dziękuję bardzo. To pytanie zostało zadane i już panowie odpowiadają. Dzięki, Bóg zapłać, szczęść Boże.
Każda aktywność społeczna, która doprowadzi do takiego stanu, jaki powinien być, do normalności właściwie, tak bym chciał powiedzieć, jest dobra. My na razie w Solidarności tego robić nie będziemy, nie dlatego, że nie chcemy, że uważamy, że to nie ma sensu, bo zawsze warto jest powiedzieć i pokazać społeczeństwu, że jesteśmy razem, bo takie zbieranie podpisów, to ono tam nic nie da dla rządu, bo oni tak to wrzucą do kosza i tak. Natomiast jedną cechę ma bardzo dobrą, że społeczeństwo widzi, o kurczę, jest nas 4 miliony, tak jak żeśmy nazbierali podpisów pod jedne czy pod drugie, więc to ma tą wartość, bo nie mam tutaj najmniej, jakby się nie spodziewałem, że rząd czy tam się poda dymisji, czy cokolwiek z tym zrobi, ale społeczeństwo rzeczywiście pokaże, więc to byłaby bardzo dobra inicjatywa, natomiast my jesteśmy teraz w sporze z rządem i czekają nas potężne negocjacje, a jeśli nie negocjacje, to akcje protestacyjne i tu jesteśmy do tego przygotowani.
Mamy kolejny telefon, tak? Jeszcze pan może króciutko...
Tak, jeszcze jedno słowo. Oczywiście obywatele się mają prawo organizować i powinni się organizować. Naszym celem jest teraz ratowanie tego, co jest, tworzenie, a więc od strony merytorycznej, bo my przede wszystkim my musimy wiedzieć, co należy robić.
Dobrze, dziękuję. Bardzo i telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pana Grajtarka Solidarności. Kto był w delegacji na pogrzebie mamy świętej pamięci Jerzego Popieluszki?
To całe pytanie, tak?
I jeszcze jedno.
Tak?
Co jeszcze będzie z emerytami i rencistami? Przecież oni w związku Solidarność nie mogą założyć.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeszcze jedno.
Tak? Bo kończy się program już, powolutku.
Ja teraz wyleciałem mi z głowy.
Te dwa pytania. Tak?
Dziękuję bardzo.
Dzięki, Bóg zapłać, szczęść Boże.
No więc trudno jest mi powiedzieć, kto był na pogrzebie świętej pamięci Marianny Popiełuszko, bo była tam zaproszona była cała komisja krajowa, wszyscy delegaci na Zjazd Krajowy Solidarności i organizacje, więc no trudno mi jest powiedzieć. No z tych najważniejszych to na pewno był Piotrek Duda, był szef regionu, Józef Mozelewski, byli członkowie prezydium, szefowie regionu, sekretariatów, a nie jestem w stanie powiedzieć kto.
A drugie pytanie?
A drugie pytanie jest takie, otóż nie, szanowny panie, przy Związku Zawodowym Solidarność jest sekretariat emerytów i rencistów. I w każdym regionie może być grupa tych osób, a również są zrzeszeni emeryci i renciści przy organizacjach zakładowych. Proszę o to zapytać, można przystąpić. Te składki już są niewielkie tam także, czy w ogóle nawet składek nie ma.
Dziękuję bardzo. Jest godzina 23:29. Właściwie program dobiega końca, ale jeszcze mamy na koniec jeden telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego oraz dzisiejszych gości. Szczególnie ich pozdrawiam, ponieważ są to goście Solidarności, a jak w Radiu Maryja często słyszeli słuchacze Radia Maryja mój głos, zawsze pozdrawiam tych związkowców szczególnie. Bardzo cieszę się z tego, że coraz więcej ze strony związków zawodowych jest trafnych analiz politycznych, które doprowadzają do takiej czy innej sytuacji, a raczej tej sytuacji, która wystąpiła na Śląsku. I po latach coraz więcej osób zaczynają myśleć o tym, żeby mieć pracę w Polsce, nie wyjeżdżać i nie tracić gruntu pod nogami. Zachęcam także do zaangażowania się w obronie polskich lasów, polskiej ziemi. Szczególnie w Radiu Maryja są audycje niedzielne Wieś to też Polska. Oraz wszystkich tych spraw, które są związane z obszarem Rzeczpospolitej, która jest między Odrą a Bugiem, a także...
Dziękujemy bardzo, Bałtykiem, dziękujemy za ten telefon, który pozdrawiam.
Dziękuję.
Dzięki, zapłać, szczęść Boże. Jest godzina 23.30, program dobiega końca. Może jeszcze na koniec każdy z panów jakoś podsumuje tą obecność tutaj w Radiu Maryja Telewizji Trwa. Może jeszcze ostatnie słowa, czy pozdrowienia, czy chce coś przekazać swoim kolegom. Panie Andrzeju.
Ja chciałbym podziękować wszystkim kolegom, którzy wzięli udział do tej pory w proteście głodowym, ale nie tylko, również wszystkim pracownikom Solino, tym, którzy nie mogli wziąć udziału w proteście z różnych przyczyn. To był strach, to był zły stan zdrowia, to była obawa przed zwolnieniem z pracy, bo takie pogróżki były ze strony kierownictwa. Wszystkim tym ludziom dziękuję i wierzę, że my tą sprawę wygramy. Ten protest wygramy. Ja głęboko w to wierzę i jestem przekonany.
Bardzo proszę.
To już Andrzej tu podziękował wszystkim kolegom. Ja mam nadzieję jako przewodniczący, że ten program uzmysłowił Polakom, jaki posiadamy potencjał, jakie mamy możliwości, czy to surowcowe, czy to technologiczne, gdzie powinniśmy je wykorzystać dla dobra Rzeczypospolitej. I mam nadzieję, że ten program zwrócił uwagę najważniejszych osób w państwie, które w sposób odpowiedzialny, rozważny podejdą do tego tematu i postarają się swoje błędy naprawić w sposób racjonalny, odpowiedzialny dla dobra tej spółki, regionu i społeczeństwa polskiego i dla państwa. I tego sobie i wszystkim, którzy mają tego rodzaju problemy i z nimi walczą, życzę.
Ja chcę bardzo serdecznie podziękować, Jurek, i na twoje ręce i Andrzeja za to wszystko, co robicie. Jesteście tam niesamowici i wspieramy was wszyscy, członkowie Solidarności, ale nie tylko Solidarności. Pozdrówcie wszystkich, wszystkich serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że słuchają Radia Maryja właśnie i Telewizji Trwam, bo słuchali dzisiaj, więc wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, również tych, którzy protestowali na Śląsku i tych, którzy protestujących wspierali. Pięknie dziękuję wszystkim, którzy dzwonili do nas, zadawali nam pytania, nawet jeśli one były przykre, no ale tak to jest żywa audycja, tutaj się nikogo nie knebluje, no więc ludzie mają inne zdanie niż my, no to też mogą o tym mówić. Ja serdecznie chcę podziękować wszystkim pracownikom Radia Maryja, Telewizji Trwam, naszego dziennika i wszystkich namawiam do tego, żeby słuchać tego radia, mówić o tym, że to radio jest, oglądać tę telewizję i mówić, jest taka telewizja Trwam i wspomagać finansowo, bo to jest niezwykle ważne, a jeśli chodzi o ulotki, informacje i tak dalej, najlepszą ulotką w cudzysłowie i najlepszą gazetą, w której naprawdę znajdziecie wszystkie informacje, które trzeba uczciwie, to jest nasz dziennik, polecam, bo czytam, więc wiem. Natomiast serdecznie chcę podziękować i pogratulować, złożyć jeszcze życzenia imieninowe, bo słyszałem dzisiaj w radiu, że 4 Agnieszki tutaj u was pracują, więc wszystkim Agnieszkom w całej Polsce i również tym, które tu pracują, składam najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego. No i jeszcze jedna sprawa, ojcze, bo to obiecałem, ojciec tu mówił o Wilnie i o tym, to kiedyś...
To pan Kazimierz mówił, ja tylko powtórzyłem.
Tak jest. To tam przepiękny sztandar wyhaftowała siostra Janina Selezjanka z Częstochowy, więc ją serdecznie pozdrawiam. To jest siostra, która już ma trochę lat, ale coś pięknego i namawiam wszystkich, jeśli chcielibyście coś zobaczyć, piękne dzieła, to ta siostra ma złote ręce. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Ten sztandar dla tej szkoły, tak, przed którą stoi pomnik Jana Pawła II i do której zapisuje się wiele litewskich dzieci, chociaż jest Polska i buduje się przyjaźń polsko-litewską oddolnie poprzez prostych ludzi, którzy chcą coś zrobić, prawda?
W polskiej szkole na Litwie imienia Jana Pawła II.
Dziękuję bardzo. Gośćmi naszego programu dzisiaj byli Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Rady Sekretariatu Górnictwa Energetyki NSZ Solidarność, pan Jerzy Gawenda, przewodniczący NSZ Solidarność przy kopalniach Solino i pan Andrzej Dymel, zastępca przewodniczącego Solidarności też przy Solino. Wiemy, że w tej chwili tutaj te kopalnie niedaleko Inowrocławia strajkują, strajk głodowy, rotacyjny. Wspieramy tych ludzi, którzy walczą nie o wyższe pensje dla siebie samych, tylko walczą dla całej Polski też o stan bezpieczeństwa naszego narodu i dlatego, jak już pan Kazimierz Grajcarek mówił, że są wzorem odwagi, bo są też tacy osamotnieni, które wy tam na Śląsku byliście, tak które w kupie, jak to się mówi, dużo chłopstwa było, chłopów, prawda, a tutaj ci ludzie są trochę osamotnieni, więc nie chcemy, żeby byli osamotnieni, nie chcemy, żeby byli samotni. Wszystkim, którzy nas telefonowali, rozmawiali, serdeczne Bóg zapłać, życzę spokojnej, miłej nocy, szczęść Boże.